Hej, 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 sportowe świry, już za chwilę podcast, ale wcześniej muszę wam się z czymś bardzo mocno pochwalić, czy pochwalić, tak kurwa podzielić radością z pewnej rzeczy, która się zadziała w ostatnim czasie, mianowicie nawiązałem współpracę z firmą SportsST, z producentem, dystrybutorem sprzętu sportowego. I nie jest to byle jaka współpraca, ponieważ dzięki niej jestem w stanie rozwijać się i dostarczać wam zajebisty content, także w taki sposób, że najzwyczajniej w świecie uwolniłem nagrywanie podcastu ze swojego salonu. Tak więc żona mnie bardziej lubi. Wy będziecie mieli dzięki temu możliwość, mam nadzieję, regularniejszego i częstszego słuchania podcastów. I jest tutaj jeszcze oprócz takiej mojej radości, takiego szczęścia, takiego zadowolenia z tej całej sytuacji, z nawiązania tej współpracy, także jest pewien beneficik dla was. Mianowicie, moi drodzy i moi kochani, SportsST jest po pierwsze firmą stworzoną przez ludzi, którzy wiedzą co kaman, nie są to przypadkowe osoby, znają się na crossficie, na tym jaki sprzęt jest do niego potrzebny. Kładą bardzo duży nacisk na jakość i tego jakby stosunku, nie jakby kurwa, stosunku jakości do ceny. I to jest ważne dlatego, że jeżeli wejdziecie na ich stronę, a ich strona ma adres sportst.pl, sportst, to jest opisane tak, żeby był sport SST, tam jest 2S po prostu. Wchodzicie na stronę, oni mają też sklep, to jest sklep.sportst.pl i w tym sklepie, jeżeli wy zrobicie zakupy i umieścicie kod ZRÓB rabatowy, to dostajecie 10% na swoje zamówienie. Tak, 10%. Tyle jestem wart. Ja. Rozumiecie. Więc 10% zniżki na zakupy w ich sklepie. Także jeżeli kontaktujecie się z nimi bezpośrednio, nie przez sklep, to również powołajcie się na mnie, powołajcie się na ZRÓB. Też tam jakiegoś dobrego deala dzięki temu dostaniecie. I nie jest to tylko sprzęcik na zasadzie, że tam chcecie sztangę kupić, czy coś takiego, czy jakiś boksik. Ale jeżeli w ogóle cały boks chcecie wyposażyć w sprzęcie od początku do końca, to również dzięki tej firmie, kochanej, najwspanialszej w świecie, jesteście w stanie to zrobić, a dzięki wujkowi Marełowi jeszcze zapłacicie za to mniej niż byście normalnie zapłacili, więc jest podwójna wartość tej współpracy. Po pierwsze, słuchacie zajebistego podcastu, najlepszego na świecie podcastu, w Polsce, takiego mojego najlepszego podcastu, bo drugiego nie mam, a przy okazji jeszcze możecie zaoszczędzić kilka złotych. Nie przedłużając, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za uwagę. Nie przedłużając niepotrzebnie, przechodzimy do podcastu z Wąskim, a Wąski wam opowie, jak się dźwiga. Siemano, witam was Marek Mareł Majewski, witam was Maciej Przepiórkiewicz, kryptonim operacyjny Wąski. Witamy was z zaplecza Laba, z nowego tajnego centrum operacyjnego ZRÓB. Na razie jeszcze nie ma tutaj jakichś dekoracji, ale ja się postaram, żeby coś tutaj ładnego wisiało. Macieju, witam cię bardzo serdecznie.
Ja też witam.
Tym razem nie ma Raczka, więc może będziesz miał więcej
tak,
okazji.
O tym samym myślałem.
No właśnie, będziesz miał okazję rozwinąć skrzydła, mam taką nadzieję przynajmniej. O czym będziemy rozmawiać? Ja, o takich tematach około weightliftingowych, bo właśnie może jakbyś mógł tak miły przedstawił swoje kredsy, żeby nie było, że wiesz, przypadkowo spotkałem kogoś na ulicy i wiesz, zaprosiłem do rozmowy.
Jeszcze raz przedstawię.
Swoje kredsy. Co ty w tym weightliftingu żeś robił i dlaczego masz podstawę do tego, żeby się wypowiadać na ten temat?
No rozumiem. Znaczy no tak, no bo generalnie można powiedzieć, że do całego crossfitu i tutaj teraz do Laba, no do chłopaków trafiłem właśnie poprzez dźwiganie i zajmowałem się tym od 17 roku życia, więc i tak stosunkowo późno zacząłem dźwigać, no ale patrząc na mój wiek, no to jest już troszkę.
A lata masz teraz?
31, już jest 14 lat, 14 rok gdzieś w tym siedzę, no i generalnie stąd to się wszystko zaczęło i tak po zakończeniu, no powiedzmy, przygody z dźwiganiem, no bo nie wiem, czy tam kariera to chyba za duże słowo.
Ale jakieś tytuły były chyba po drodze?
Nie, no było sporo, no tak, no generalnie nie jest to dyscyplina na tyle opłacana, żeby bez tytułów można było sobie gdzieś tam później to ciągnąć i z tego żyć, więc jakieś tam, że tak powiem, minima typu medale na Mistrzostwach Polski, wyjazdy na Mistrzostwa Europy czy inne imprezy międzynarodowe, gdzieś tam medale juniorskie, młodzieżowe, no to i tam jakieś miejsca premiowane. Typu pierwsza, szóstka na Mistrzostwach Europy, no to są niezbędne do tego, żeby jakieś tam pieniądze zarabiać. i z tego się utrzymać, więc no, no było troszkę tego.
Mhm. A powiedziałeś, że 17 rok życia to jest już trochę późno na to, żeby zaczynać, ale to co ty wcześniej robiłeś, że jednak udało ci się to
Nie, to był generalnie był przypadek, że trafiłem na siłownię. Z perspektywy czasu bym tak powiedział, że żałuję, że nikt wcześniej mi tego nie zaproponował, bo jednak traci się cały ten okres taki juniorski i później, znaczy jednak ten okres taki przejściowy, myślę, powiedzmy osoby, które zaczynają od 10-11 roku życia i gdzieś tam już zaczynają startować w juniorach, na pewno łatwiej jest im się przecierać w tych grupach seniorskich, bo już mają jakieś tam doświadczenia. Ja musiałem zdobywać, będąc już praktycznie seniorem, bo już ten cały wiek taki, że tak powiem, do 20 roku życia mi minął, no tak.
Ale to wygląda wtedy tak, że jeżeli zaczynasz powiedzmy w wieku tych 17 czy 18 lat, to przechodzisz jakiś kurs przyspieszony na zasadzie takiej, że mają w dupie podstawy i już, że jeżeli chcesz, wiesz, osiągać jakieś wyniki.
Myślę, że chyba zależy od metod szkoleniowych i od trenera. Akurat ja miałem to szczęście, że trenowałem w dobrym klubie, bo swojego czasu Otwock miał silną pakę ciężarową, byli bardzo dobrzy trenerzy, bo tam dźwigały praktycznie same gwiazdy typu Szymon Kołecki, wszyscy bracia Dołęgowie, Grzegorz Kleszcz, Arek Białek, Chruściewicz, Gorczy Czeski, który teraz zresztą prowadzi też zajęcia w Dopaminie, więc było się od kogo uczyć, kogo podglądać, więc ta kadra też szkoleniowa też była dobra. Więc jakiegoś tam raczej chyba kursu przyspieszonego nie było, tak myślę.
No ale jakiś, ale wcześniej w ogóle cokolwiek, nie wiem, podrzutrowanie próbowałeś robić?
To była pierwsza styczność tutaj. I generalnie na takiej zasadzie, że będąc na WF-ie, na stadionie tam Otwockiego OKS-u, wypatrzył mnie mój trener. No i zaproponował mi dźwiganie. Ja tam oczywiście przez kilka miesięcy nie chciałem się zgodzić. Ale akurat tak się złożyło, że część chłopaków, która chodziła na siłownię, już trenowała, chodziła do tej samej szkoły co ja, no i bym tak powiedział, już nieładnie, znaczy no może nie nagabywali, ale mnie wręcz tam gdzieś tam straszyli, no, że muszę przyjść. No i się pojawiłem raz, dwa i jakoś tak zostało już.
Ja się zastanawiam z tego, pod tym względem, nad tym, jakby nad konsekwencjami tego, że tak późno się wchodzi w tego rodzaju sport, także w kontekście tego, w jaki sposób w podnoszenie ciężarów wchodzi zdecydowana większość ludzi trenująca crossfit. To znaczy są to przeważnie ludzie 20, bardzo 20 plus, w sensie to jest 25 plus, wręcz koło 30 nawet, którzy wcześniej ze sportem w ogóle pewnie mieli niewiele do czynienia. Większość osób, znaczy to z mojego doświadczenia, nie mam badań ani statystyk, natomiast z mojego doświadczenia i obserwacji wynika, że większość osób, która przychodzi na crossfit i miała styczność jakąś ze sportem wcześniej, to w zdecydowanej większości są biegacze, coś triatloniści, w sensie jakieś takie sporty wytrzymałościowe bardziej, jakieś cardio. Natomiast no, takich osób, które wcześniej podnosiły ciężary, to ja znam ciebie. To jest jedna. I tak się zastanawiam właśnie w kontekście też tego, jak to wygląda, bo jeżeli ty powiedzmy do 17 roku życia nigdy nie rwałeś, nie robiłeś podrzutów i tak dalej, to tutaj jest bardzo dużo, po pierwsze kwestia mobilności, którą można mieć wrodzoną i nie mieć z tym problemu, no, ale też no, jakby stabilizacji takiej, no to już wrodzonej nie da się chyba.
Znaczy
do końca
na pewno myślę, że jeśli chodzi o moją osobę, to na pewno spore znaczenie ma budowa ciała. No, niski wzrost i generalnie...
Krępy?
Tak, właśnie krępa budowa i raczej z mobilnością nie było problemów. Teraz są, jak się pojawia, większa masa mięśniowa.
Czyli zrobiłeś masę na crossficie.
Tak, zrobiłem masę na crossficie, dokładnie. Tak, no.
A jesteś, przepraszam, wejdę ci słowo, jesteś dużo cięższy teraz w stosunku do swojej takiej startowej.
10 kilo.
10 kilo, to 10 bardzo kilo. Dużo.
Tak, bym powiedział bardzo dużo. Tak, no, patrząc na wzrost, na ten stosunek wagi do wzrostu, to bardzo dużo. Tak, 10 kilo. No.
A jeszcze wracając do tego, co zacząłem, to jak to widzisz właśnie w kontekście, no bo jakby no, ty najwyraźniej musiałeś mieć predyspozycję, skoro zaczynając w tak późnym wieku, relatywnie późnym.
Tak, udało się w miarę tam szybko doskoczyć i walczyć gdzieś tam, że tak powiem, z tymi, no można powiedzieć tam no, rywalami, no gdzieś tam na w miarę równym poziomie. No i tak znaczy od strony szkoleniowej bym powiedział, że widać, na przykład ja, tak mi się wydaje, że ja to widzę u ludzi, którzy przychodzą, chociażby nawet teraz do nas na zajęcia i widać, jak ktoś coś robił innego, oprócz, że tak powiem, samego dźwigania, to na samych zajęciach ciężarowych, powiedzmy dwóch, pierwszych, trzech zajęciach widać to, po tym jak się rusza, jak szybko łapie ruchy, jak przyswaja jakiś tam dany ruch, jakąś, no mówię, no jak sobie, że tak powiem, jak też to ciało układa się pod te konkretne właśnie boje ciężarowe.
A jaką najczęstszą rzecz widzisz w brakach u osób początkujących? Czy to są braki?
No to chyba różnie bardzo, ale jak najczęstszą, jakbym mógł powiedzieć, no mobilność to jest, no tak, to chyba najczęstszy problem. Klatka piersiowa, staw skokowy. To jest tak chyba dwie najbardziej zaniedbane rzeczy, brak takiego pełnego przysiadu. Generalnie mam tak, że overhead to przysiad rwaniowy ze sztangą nad głową, no to generalnie już powie wszystko.
No tak.
O sobie tak, no wystarczy dać
bo mu wszystkie stawy pokazuje.
Tak, wszystkie stawy pokazuje, dać mu sztangę, niech przysiądzie, jeszcze dodać do tego wyciśnięcie w siadzie z zakarku, już wiadomo, tak,
co to
wiadomo,
będzie. Tak, co to będzie dalej. Chcę ten temat trochę podrążyć w związku z tym, że ja mam taki trochę problem, bo z jednej strony angażuję się dosyć mocno w zawody crossfitowe jako sędzia w taki albo inny sposób i ja ogólnie rzecz biorąc przeciwko zawodom crossfitowym nie mam nic. Natomiast zastanawia mnie nawet nie tylko celowość, co jakby taka, nie wiem, kurwa, odpowiedzialność społeczna, nie wiem jak to nazwać, dawania treningu w stylu Grace, czy wiesz, no, tego typu historie na zawodach innych niż na poziomie takiego, wiesz, totalnej elity, nie?
Tak.
Bo właśnie w kontekście tego, że ludzie przychodzący na crossfit bardzo często, po pierwsze, no, nawet głupi podrzut na wysoko to jest, nie wiem, 10 różnych ruchów, które trzeba połączyć w jedną całość, plus jeszcze przyjęcie tej sztangi i tak dalej.
Tak, no skoordynowanie tego, żeby to w miarę jakoś tam wyglądało przyzwoicie i tam, żeby sobie nie zrobić krzywdy przy tym, no to jest tam, że tak powiem, wyzwanie. Ale tak jakbym powiedział ze swojej perspektywy, to właśnie tak już poruszyłeś takie treningi, to jak już zdecydowałem, że nie będę dźwigał i chciałbym spróbować.
Czyli w sensie dźwigał, w sensie takiego klasycznego dwuboju zawodów.
Tak, dokładnie tak. I po takiej półrocznej przerwie zdecydowałem, że chciałbym spróbować pochodzić na crossfit. No generalnie na zasadzie takiej właśnie zajawki, to mi się bardzo podobało, tak jak oglądałem gdzieś tam w internecie. To takimi treningami też byłem w jakiś tam sposób zajarany. Na pewno łatwiej mi było podejść do takiego treningu, bo już gdzieś tą technikę miałem. Wystarczyło się, że się przestawiłem po prostu na większą intensywność. Znaczy starałem się gdzieś tam przestawić na większą intensywność i gdzieś tą na pracę taką tą zwaną touch and go, żeby gdzieś tam tej sztangi nie zrzucać, nie robić pojedynczych powtórzeń, tylko jednak to trzymać na ciągłości. To też mi się wydawało, że po prostu to musi to być. I musi to tak wyglądać, bo to tak jest,
no bo taka
prowadzone,
jest
tak, bo taka jest dyscyplina i taki jest
tak zapotrzebowanie. Tak my to robimy, koniec.
Tak,
nie?
No właśnie.
Ale tylko, no właśnie, w twoim przypadku to było tam, nie wiem, pewnie 12-13 lat, bo to nie wiem, ile to, 2 lata temu gdzieś tak do doka trafiłeś chyba. Coś mniej
znaczy,
więcej, tak
nie, no trafiłem do doka, do chłopaków, ojejku, w którym to mogło być? W 2015 roku, no 3 lata temu.
No 3 lata temu, tak. No to czyli wcześniej powiedzmy tam 10 lat, czy 11 już zdążyłeś.
Nawet nie wiem, czy nie w 14.
Dźwigać, więc zupełnie inną sytuacją, wiesz, jesteś ty, kiedy ktoś ci po prostu każe robić to samo, co robiłeś przez 11 lat, tylko
tak,
szybciej.
Dokładnie tak, no ja akurat musiałem, znaczy uczyłem się innych rzeczy, no tak powiem, był problem ze skakanką, z jakimś tam keepingiem, z takimi rzeczami bardziej gimnastycznymi, no tu nie było problemu.
Bo chodzi mi o to, że tak, mamy zawody i zawody są reklamowane jako zawody w formule open dla początkujących, tak, że jeżeli nie startowałeś wcześniej, to chodź, będzie fajnie. No i w momencie, w którym w jednym z treningów widzę, że jest, nie wiem, 20 clean and jerków, whatever, cokolwiek to będzie, no to się zastanawiam, czy to na pewno są zawody w kontekście formuły open.
Okej, okay, że dla wszystkich, tak?
Rozumiem. Tak, no i przez tam, nie wiem, 2-3 lata mniej więcej trenowałeś crossfit i też prowadziłeś zajęcia z ciężarów w doku.
No tak, tak. To,
i teraz, no i teraz powiedzmy rok w labie. Czy widzisz jakąś różnicę ze swojej strony w kontekście tego, no bo też się tłumaczy, jakby ci, nazwijmy to hardkorowi crossfiterzy, którzy bronią tej intensywności na sztandze, tłumaczą się tym, że to jest wytrzymałość mięśniowa, że to wymusza tam, nie wiem, jakąś większą staranność o technikę, co dla mnie jest totalnie kontrintuicyjne. Natomiast ze swojej perspektywy, czy ty widzisz jakieś różnice na plus albo minus tego,
z tej formuły,
tej zmiany, tak? Bo teraz w labie jest tak, dla tych, którzy nie wiedzą, w labie jest tak, że owszem, podnoszenie ciężarów jak najbardziej jest, ale tylko w formie takich dodatkowych zajęć, oddzielnych,
tak, no, w takiej normalnej weightliftingowej.
Tak.
na pewno bym to rozdzielił. I tak, znaczy, tak, takie jest moje zdanie, że to jest ok, to znaczy to może być ok, takie dźwiganie na intensywności pod warunkiem, że potrafię to robić, że już ta technika jest na tyle poprawna, że jestem w stanie gdzieś tam nawet na jakimś dużym zmęczeniu podejść do jakiejś tam stosunkowo ciężkiej sztangi i wykonać te kilka powtórzeń na ciągłości. I druga sprawa taka, że znaczy, trzeba się odpowiedzieć sobie, czy to jest mi potrzebne. Jak startuję w zawodach, no to okej, to muszę to robić po prostu. No nie, no bo nie przeskoczymy chyba tego, że takie treningi się pojawiają i po prostu trzeba się też na coś takiego przygotować. Patrząc pod kątem normalnej osoby chodzącej na takie zajęcia, która raczej nie startuje w zawodach, no bo to ludzie...
A większość osób raczej nie startuje.
No właśnie, choć rekreacyjnie, to uważam, znaczy jest mi bliższa ta metoda, która jest teraz i uważam, że to ma więcej sensu, dlatego że większość tych ruchów ciężarowych można w jakiś tam sposób zastąpić, chociażby rwania sztangielką na wysoko, do siadu, ale to też wszystko zależy już od zakresów ruchu. Można się pobawić ze slambolami, z jakimiś ciężkimi workami, też to w jakimś tam stopniu jest też praca z zewnętrznym obciążeniem i na pewno jest bezpieczniejsza niż sama taka technika. Aczkolwiek są ruchy, które mogą zostać, bo na przykład, no już pomijając nawet takie elementy siłowe jak przysiad, martwy ciąg, to można też, no można zrobić jakieś tam rwania, przysiady rwaniowe, wybicia gdzieś tam wplatać, są te trastery, takie przysiad z wyciśnięciem, wycisko podrzut, gdzie w miarę uważam, że jest to na tyle prosty ruch, że można to ogarnąć na zajęciach, zrobić fajną progresję, rozgrzewkę i ludzie też powinni być zajarani, fajnie to połączyć, ubrać w całość.
Znaczy, a propos tego, co powiedziałeś, że ciężko jest jakby ominąć to, że na zawodach są te rzeczy i tak dalej i że w treningu one też powinny być, znaczy mówię powinny w kontekście tego, jeżeli ktoś rzeczywiście chce taki crossfit trenować, no tak? Ale to też moim zdaniem jest wina takiego błędnego koła, na zasadzie ponieważ na zawodach open, takich dla początkujących są typowo weightliftingowe konkurencje,
to chyba
no to ludzie, którzy chodzą na crossfit i chcą brać udział w zawodach open, muszą mieć tego rodzaju treningi. A ponieważ mają tego rodzaju treningi, to fajnie by było, gdyby były na zawodach. I to jedno drugie moim zdaniem siebie napędza, a do końca nie jest...
Tak, no to też, no rozumiem. To musiałoby być zmieniona, znaczy musiałaby być zmieniona formuła pewnie zawodów, żeby w open się nie pojawiały takie elementy, to wtedy może by gdzieś tam też, że tak powiem, to się wyłączyło z programowań. Chociaż wydaje mi się, że stosunkowo duży odsetek ludzi ma frajdę z tego, że gdzieś ta sztanga się pojawia w treningu i że jednak jest to takie, znaczy jest to, może być to magnes, może być to forma, która przyciąga ludzi do tego rodzaju dyscypliny. Znaczy,
właśnie mi się w ogóle wydaje, że bardzo duża część sukcesu crossfitu jest, no wiadomo, że to nie jest jedna rzecz, tak? To jest bardzo wiele rzeczy na siebie się składających, ale bardzo dużą część tego sukcesu stanowi właśnie podnoszenie ciężarów, które crossfit tak trochę dla mas odczarował, bo na przykład pamiętam, że zanim ja w ogóle się zacząłem crossfitem interesować i była, nie wiem, jakaś olimpiada i było podnoszenie ciężarów, no to no fajnie. Natomiast ponieważ kompletnie nie miałem pojęcia, znaczy no, dla mnie to byli po prostu bardzo silni ludzie, podnoszący ciężkie rzeczy, no fajnie podniósł, super.
Dokładnie, ale to ja miałem takie samo pojęcie zanim zacząłem trenować też generalnie, gdzieś może zobaczyłem w telewizji, czy to były igrzyska, czy jakieś tam mistrzostwa Europy, świata i tylko tyle. No tam za bardzo nie wiedziałem, o co tam chodzi, ile to podejść trzeba wykonać, jak to wygląda. A i też śmieszne jest to, że zanim crossfit zaczął tak, bym tak powiedział, być mocno promowany w Polsce, to ciężary miały się u nas stosunkowo, znaczy miały niezłą pozycję jako dyscyplina.
A to raczej ze względów takich jakby tradycji też.
No możliwe, ale też generalnie wydaje mi się, że było więcej klubów, było więcej zawodników, przynajmniej jak ja pamiętam, jak trenowałem, że to jakoś tak się fajnie kręciło, można było niezłe pieniądze zarobić. I generalnie, że tak powiem, jako całość, taką, jako właśnie taką jak dyscyplina, funkcjonowało to bardzo dobrze, a teraz w dobie crossfitu, gdzie generalnie on w jakiś sposób też promuje te ciężary, coraz więcej ludzi wie, co to jest, jak to wygląda, co to jest torwanie, co to jest podrzut, no te ciężary gdzieś schodzą na drugi plan i no są ciężkie czasy dla nas, znaczy w tej chwili, w chwili obecnej.
A to ciekawe, bo to
na
też...
pewno też doping, znaczy wpadki dopingowe się tutaj,
To myślę, że mniej, bo w sumie takiego szarego, takiego Janusza z siatką z Biedronki, który nie ma bladego pojęcia o tym, jak wygląda sport zawodowy, no to może się i obruszy i szukali mnie i w ogóle są najgorsi, ale Możliwe, że w pewnym sensie tak. Natomiast mnie zastanawia i ciekawi bardzo to, co mówisz, bo jakby tak na chłopski rozum mi by się wydawało, że teraz, skoro jest tyle klubów crossfitowych, tyle osób trenuje crossfit i przez to pośrednio też podnoszenie ciężarów, to by się okazało, że to jest jakiś bardzo duży boom też dla samego sportu, już takiego, wiesz, stricte podnoszenia ciężarów. Natomiast
no
też
właśnie, chyba niekoniecznie.
Właśnie też Szymon Kołecki u Cypriana w podcaście bardzo podobne miał takie spostrzeżenie, że z jednej strony fajnie, bo więcej osób wie o tej dyscyplinie.
Ale z drugiej niekoniecznie jakoś to, że tak powiem, idzie w parze.
Znaczy on mówił o tym, że to jest taki jakby drenaż zawodników i też trenerów, bo idą bardziej w kierunku crossfitu, bo tam mają jakby większy rynek, powiedzmy,
tak,
dla siebie.
Tak, tak, dokładnie.
No to też, no ty w sumie też tam jesteś przykładem tego, można
tak,
powiedzieć.
Tak, no i tak nawet mogę powiedzieć, bo miałem okazję, prowadziłem trochę zajęcia w normalnym klubie ciężarowym w Józefowie. Tylko, że tam z dziećmi generalnie, można powiedzieć, od podstaw po prostu nauka, no i jest to też ciężka praca, tym bardziej, że ten takie pokolenie rośnie mało chętne do jakiegokolwiek wysiłku, a co by nie mówić.
Do poświęcenia jakiegoś.
Tak, do poświęcenia to jest, no jest jednak, no można powiedzieć, no monotonny, no nie wiem, czy nudny, na pewno na dłuższą metę, tak, jest nudny sport. No bo w kółko się robi praktycznie te same ruchy i gdzieś tam tylko wspomaga jakimiś ćwiczeniami akcesoryjnymi, jakimiś tam dodatkowymi siłowymi, no ale w kółko jest rwanie podrzut, no bo tylko o to chodzi.
I tu...
Więc albo mam głowę i gdzieś tam klapki na oczy po prostu zapierdalam i trenuję, albo no po prostu no nie chce mi się i kończę, no. Zmieniam dyscyplinę na coś innego. No w crossficie pewnie jest większy przekrój, bo robię to i dodatkowo milion innych rzeczy, więc...
Ale zobacz, jakie to jest śmieszne, bo z jednej strony ty teraz mówisz, że weightlifting, taki sam weightlifting, po pewnym czasie przy odpowiedniej tam intensywności, zaangażowaniu może zrobić się nudny ze względu na swoją monotonność. Z drugiej strony ja teraz to już rzadziej, bo jeszcze już ludzie przyzwyczaili do tego, że jestem w labie, ale na początku samym dużo głosów takich było, że no ale jak to z tego weightliftingu, no to co wy tam kurwa robicie, to że nudy, nie?
No tak.
Że, czyli jakby rozumienie jest takie, że jak nie ma weightliftingu, znaczy, że jest nudno, a z kolei ty mówisz, że sam weightlifting jako taki może
znaczy,
być
że może być nudny, na pewno, znaczy, tylko chodzi mi o to, że może być nudny w jakiejś tam w wersji takiej no, zawodniczej, gdzie zrobisz tych jednostek 9 w tygodniu, takich stricte ciężarowych, że to może się przejadać, no przynajmniej tak było u mnie, no, że były takie okresy, no że po prostu już na zwyczajnym świecie miałem dosyć, no bo ile można cały czas napierdzielać, a jeszcze jak widzi się samemu, że nie idzie, jest już tak, dochodzi się do takiego momentu, gdzie ciężko jest utrzymać formę, a co dopiero gdzieś ruszyć dalej, no to no, łapie się po prostu dołki takie no, psychiczne. No tutaj na pewno jest łatwiej, bo ludzie to, znaczy tak jak, no, jak prowadzę zajęcia, to myślę, że ludzie to jednak traktują w większej mierze amatorsko, no i jakiś tam każdy minimalny progres, no jara ich po prostu, no to jest, no, jest super, udało się więcej. I myślę, że jest przynajmniej teraz znaleźliśmy taki złoty środek, że te trzy jednostki w tygodniu to jest taka odpowiednia dawka
wymieszana. Nie za mało, nie za dużo.
Tak, wymieszana jeszcze innymi treningami, innymi ruchami, więc przynajmniej na razie to jest spoko. No i fajnie widać też progres, bo to gdzieś tam zajęcia, powiedzmy, tak jak prowadziłem w doku, które były raz w tygodniu, w niedzielę mieliśmy, no to jest zdecydowanie za mało, bo tak na dobrą sprawę, oprócz tego, żeby tam można było poprawić ich technicznie, to nic tam nie można było więcej wypracować.
Tak, ciężko było pracować nad jakimś konkretnym programem.
Tym bardziej, że co z tego, że my coś tam zrobiliśmy, konkretnego technicznego, jak w przeciągu tygodnia oni już tak zapobiegali, bo się narobili tych swoich crossfitowych ruchów,
tak,
więc tak.
Crossfitowych teenagerków, tak.
No dokładnie, więc już taka walka z wiatrakami.
No właśnie, bo to też jest kwestia tego, że w wielu klubach jest, powiedzmy, zajęcia z ciężarów są albo raz w tygodniu, no góra dwa razy. A z kolei...
Ale też zależy w jakiej formule.
No tak, zależy w jakiej formule, tak,
no
ale
właśnie,
też...
Bo, no właśnie, no bo to już tak jak zatrzymaliśmy się przy tym temacie, no bo można przyjść, bo są na przykład... no też tam czasem śledzę, ale wiem, że na przykład w wielu miejscach są zajęcia ciężarowe na zasadzie przyjdziesz sobie na nie i jesteś. I generalnie co ty tam zrobisz, no to i tak jest dobrze, że ten nie ma jakiegoś konkretnego programu. To mi się od początku...
Ale to w sensie, że nie ma rozpisanego, że dzisiaj to robimy...
Nie, no jest to rozpisane, tylko że nie ma to jakiegoś długofalowego...
Okej, że to nie jest jedna całość.
Tak, to nie, właśnie, to nie jest jedna całość, nie ma jakichś tam... Tak mi się wydaje, że nie ma jakichś długofalowych założeń. Ale też ciężko, żeby były, no bo mam, że raczej nie mam stałej grupy. Trafiają się nowe osoby, I może być tak, że nie wiem, powiedzmy zajęcia są we wtorek i w tym tygodniu będę miał 9 osób, a za tydzień będę miał 8 i to zupełnie innych. Mhm. No więc ciężko tak się pracuje.
A to też myślę, że to jest wypadkowo właśnie tego, że zajęcia są raz w tygodniu, bo jak są raz w tygodniu, to nie ma na tyle powtarzalności jakby dla mnie, powiedzmy, uczestnika, że no raz pójdę, raz nie pójdę.
No, tak. No dokładnie. No.
Przypadkowy trochę.
Tak, w doku miałem o tyle lepiej, że od samego początku ustaliliśmy, że będziemy działać cyklami. Ludzie się zapisywali na cały miesiąc i to tam...
No i tak teraz też w sumie działa.
No i tak, i teraz jest podobnie, tylko go wydłużyliśmy do 3 miesięcy. Mhm. No, że uważam, że to jest takie tam, powiedzmy, no minimum, w którym można coś wypracować. No i generalnie sprawdziło się, no bo tak już zaczęliśmy, 7 miesiąc zaczęliśmy, więc jesteśmy już po 2 cyklach. I u osób, które faktycznie chodzą regularnie, ta poprawa jest. Mhm. I to duża, na zasadzie tam powiedzmy średnio po 10-15 kg w rwaniu, mhm. Myślę, że tyle samo w podrzucie, gdzie te osoby nie startowały, tak można powiedzieć, od zera, tylko że są już takie poprawy na takich ciężarach wysokich, mhm. bo panowie są w stanie gdzieś tam po 100 kilo, po 100 parę kilo rwać, podrzucają pod 130, tam ponad 130, więc to już są takie ciężary,
myślę, solidne.
Solidne i takie już ponadprzeciętne dla takiego zwykłego, że tak powiem, amatora. No.
Ja też myślę, że takie podejście do ciężarów jest o tyle lepsze, że no bo wiadomo, ja wiem, że crossfit jest skalowalny, że każdemu można zeskalować, okej, ale no w przypadku sztangi to jest, skalowanie jest z jednej strony bardzo proste, ale z drugiej strony jest też niezbyt skuteczny, mi się wydaje, czasami, bo zeskalujesz ciężar, ale techniki nie zeskalujesz w ten sposób. Znaczy, no możesz prostszy element komuś dać, tak? Że nie zrzucasz się
właśnie, no tak, tylko że teraz cały czas upraszczanie też tej techniki to nie prowadzi do niczego dobrego, no bo kiedy ma się jej nauczyć?
Tak, no i szczególnie, że masz na grupie powiedzmy osoby i zaawansowane, i zupełnie świeże, i teraz czy masz... A w treningu masz nie tylko, nie wiem, power cleany, ale masz jeszcze, nie wiem, wallbole, ileś tam elementów, do każdego musisz zrobić prowadzenie i nie masz 20 minut czy 30 minut na to, żeby zrobić progresję do zarzutu.
Tak, to jest problem. Tak, i dlatego na przykład, no zresztą pamiętasz, że były raz w tygodniu na samym początku w labie zajęcia
ciężarowe,
liftingowe, ale też...
Tak, normalnie
na klasie, ale uznaliśmy, że też to generalnie nie ma sensu, no bo po co tym ludziom to poderwanie, po co się tego uczyć, wałkować, traci się tylko na to kupę czasu. Oni robią raz w tygodniu, ten raz w tygodniu to jest za mało. No i uznaliśmy, że lepiej po prostu osobom chętnym, które faktycznie gdzieś tam chcą się w tym zacząć specjalizować, zrobić dodatkowe oddzielne zajęcia i niech sobie po prostu przychodzą na to.
No tak, bo też trzeba wziąć pod uwagę, że dużo osób nie jest tym do końca.
Tak, dokładnie. No właśnie, nie jest tym zajarana, tym bardziej, że te treningi tam, można śmiało powiedzieć, że one zmieniły tam tę formułę swoją. Nie jest to taki właśnie klasyczny trening crossfitowy, tylko gdzieś to tam inaczej to wszystko wygląda. I nie ukrywam, że mi też wygodniej się pracuje, bo się zrobiły dwie grupki. Mamy tą grupę podstawową, taką w niedzielę o godzinie 10, gdzie są generalnie same podstawy techniczne, osoby chętne, które tam chciałyby, że tak powiem, się nauczyć, albo gdzieś tam, że tak powiem, są początkujące w tym temacie, to sobie przychodzą na tą godzinę. A godzina tam 11:30 i te 2 godziny wieczorne to jest taka głównie grupa zaawansowana i na tyle się udało wypracować taką sporą grupkę, że no znam te osoby na tyle, że wiem, że
na zajęciach się zastanawiać.
No dokładnie, że na ile mogę sobie tam odpuścić progresję, czy jakiś tam pokaz ruchu, bo oni już to potrafią, czyli mogę gdzieś tam już przejść powiedzmy krok dalej, dać większą objętość tą treningową, żeby ten trening bardziej przypominał klasyczny ciężarowy. Wiem, jak te osoby się ruszają, jak ta technika u nich powinna wyglądać mniej więcej, bo każdy z nich jest tam, wiadomo, troszkę inny, nie można już ich traktować, że tak powiem, wrzucać do jednego worka. No i pod kątem trenerskim się łatwiej z taką grupą pracuje na pewno.
Mi się wydaje, że...
Jeszcze jak widzisz ich kilka lat już, no tak.
No tak, bo dużo osób przeszło do labu z doka, tak więc też...
Tak,
i to są akurat przeważnie te osoby, które akurat właśnie już chodzą na ciężary i regularnie i tak dalej. Mi się wydaje, że dużo osób ma problem z odpuszczeniem ciężarów z kilku względów. Po pierwsze dlatego, że są bardzo satysfakcjonujące, w sensie to jest bardzo taki dający dużo satysfakcji sport, w sensie umiejętność zarzucenia czy poderwania dużego ciężaru.
No po prostu nawet w zasadzie chyba radości, no nie?
Tak,
że wyszło, no fajnie.
Dokładnie tak, dokładnie o tym mówię. I w związku z tym ja też widzę sporo ludzi, którzy niezależnie nawet od programowania w swoim klubie, bardzo mocno jakby idą, pochylają się w kierunku weightliftingu. W sensie widać je co chwilę gdzieś tam w kącie, wiesz, targają żelazem, ale już na przykład gimnastyczne rzeczy odpuszczają, ale już jak trzeba pobiegać, to już nie bardzo, bo masa spadnie, bo ja tutaj robię teraz, kurwa, outlaw weightlifting, coś tam. I to się wszystko samo napędza, tylko, bo ja sam byłem taką osobą, która po, nie wiem, tam pół roku czy roku, już nie pamiętam teraz dokładnie, w którym momencie ja to zacząłem robić, stwierdziłem, że nie, no kurwa, już jest tak dobrze, a musi być jeszcze lepiej.
Okej, że tylko już tylko dźwiganie.
Nawet nie, żeby tylko, to jeszcze byłoby pół biedy, bo ja chodziłem rano i robiłem właśnie outlaw weightlifting. Potem szedłem do pracy, a po pracy szedłem jeszcze raz i robiłem trening crossfitowy. I tak robiłem przez 3 miesiące. I to były te 3 miesiące, w których nabawiłem się wszystkich kontuzji, z którymi bawię się do tej pory przez kolejne tam 3 czy 4 lata. Tak? Ja mam takie, to jest takie spostrzeżenie. Ja uważam, że strasznie się wszystkim w crossficie wmówiło, że są zawodnikami. Bo nawet no, crossfiteczki mówią, we are all athletes, tak? Że wszyscy jesteśmy, że musimy na to patrzeć pod kątem takim, że nie możesz ćwiczyć, musisz trenować, że musisz. No, ogólnie rzecz biorąc, jasne, fajnie, zgadzam się. Ja ogólnie rzecz biorąc zgadzam się z tym, że lepiej jest trenować niż ćwiczyć, czyli mieć konkretny plan, konkretny cel i tak dalej. Natomiast no, zupełnie czym innym różni się plan treningowy takiej osoby jak ja, która, ja tam wcześniej biegałem, powiedzmy, ja właśnie jestem też tą jedną z osób, która wcześniej biegała, który powiedzmy tylko biegał albo w ogóle nic nie robił, a co innego to jest plan treningowy dla, nie wiem, no, Matta Frasera, który wcześniej był zawodnikiem podnoszenia ciężarów, tak? Więc i tak nam się wmawia, że...
A to jest chyba w ogóle problem, co? W tych, tak mi się wydaje, że w wielu boksach, że jednak programuje się pod kątem inaczej, daje się ludziom program, który bardziej przypomina program zawodniczy niż program dla normalnej osoby, takie przyjęcie.
To jest nagminne, ja nawet z Janiną mamy takie coś, że jak znajdziemy jakiś taki właśnie trening, który jest na trzy strony A4, wiesz, tam elementów, tam najebane, pracy dodatkowej na 3 godziny, to sobie wysyłamy i wiesz, mamy zgadnąć, z którego boksa to jest. Z którego boksa, nie? I jest kilka właśnie takich, które bardzo często takie treningi robią.
Lubują się w takim czymś.
I no z jednej strony okej, ale z drugiej strony, bo się mówi, że no, bo się programuje pod tego najlepszego z boksa, żeby on miał progres, a wszystkim innym skaluje się w dół. Tylko, że w praktyce wygląda to moim zdaniem inaczej. Wygląda to tak, że ci, którzy widzą, że obiektywnie nie są w stanie zrobić tego planu treningowego w całości, czują się w związku z tym gorzej. Więc tak czy inaczej próbują tak, jak potrafią. I nawet jeżeli. Kończy, tak, i różnie się kończy, bo nawet jeżeli trener jest taki, że powie, nie no, wiesz co, Wiesław, ty to może lepiej nie, albo inaczej, albo coś, to Wiesław i tak będzie próbował. Ja mówię tutaj oczywiście o statystykach, nie o wszystkich ludziach, tak?
No tutaj generalnie. Są takie rzeczy, no tak samo gdzieś tam wygórowane te RX-y na tablicy też to wszystko napędza, żeby mieć gdzieś tam tą, no, tak jak gdzieś jeszcze wpisują wyniki, czasy. No myślę, że to też dla niektórych jest taki motor napędowy.
Ale powiem ci, bo
tak. Zresztą sam tak działałem przez jakiś czas.
No oczywiście, no, wszyscy przez jakiś czas tak działali, i bo w labie i tutaj trochę wyjaśnienia dla tych osób, które, ja to prawda już o tym mówiłem przy różnych innych okazjach, ale może ktoś nie wie. W labie jest tak, że oczywiście trening jest rozpisany jak najbardziej, ale po pierwsze, ja nie wiem, czy to jest celowe, ja to tak odbieram, bo też może to nie było takie założenie, ale moim zdaniem on jest rozpisany nie pod najlepszą osobę w boksie, tylko on jest rozpisany, nie wiem, po prostu i skaluje się w górę, wręcz w drugą stronę. Tak, czyli na przykład, jeżeli jest jakiś, nie wiem, przysiad, to nie jest, że na 100 kg, tylko po prostu jest przysiad.
Tak, rozumiem. Po prostu robimy na tyle, ile jesteśmy w stanie, na tyle, ile gdzieś tam pozwala na, nie wiem, na dany dzień jesteśmy w stanie wyciągnąć z siebie mocy, czy tam po prostu na ile pozwala nasz organizm. No. Znaczy, tam jakieś zakresy. No i tak samo ze wszystkimi ruchami, tak dużo powiedziałeś, właśnie skalowane w górę.
No? Skalowane w górę i właśnie to jest ważna informacja, bo też chyba zaraz czy dwa ktoś mi czy na Instagramie, czy gdzieś tam podesłał, że o Jezu, ale taki trening to przecież to szkoda do domu iść, nie? Szkoda z domu wychodzić. No tak, tak. A chodziło o to, że tam był jakiś gimnastyczny EMO i tam były powiedzmy, nie wiem, 3 podciągnięcia w minucie, jakieś bardzo małe ilości, nie?
No tak, ale
tylko, że to o to chodzi, że jak jesteś w stanie zrobić 3 podciągnięcia bez problemu, to zakładasz kamizelkę.
No dokładnie, albo coś tam. No, albo sobie utrudniasz.
Skalujesz w górę.
No, zwalniasz ruch, gdzieś tam dodajesz fazę ekscentryki, izometrii, zawsze można to sobie w jakiś sposób utrudnić.
Tak, czyli tu jest po prostu jakby w drugą stronę, czyli jakby z jednej strony osoba, która zaczyna, nie czuje się aż tak przerażona tym, co widzi na tej tablicy, a z drugiej strony osoba zaawansowana wie, że jak będzie trzeba, to weźmie ketla w zęby i też tam będzie mogła coś pokombinować.
Tak, ale wiesz, to też tak, wydaje mi się, że jest to też zdrowsze właśnie w tym kierunku, w którym mówisz, ale też w drugim, że z drugiej strony osoby, które są no powiedzmy bardzo dobre, sprawne, nie ograniczają się w żaden sposób, że nie ma tak, powiedzmy, że jest...
A, że ten tam... RX to jest tak, dla nich luz, to koniec.
No, tylko po prostu sobie założy tyle, faktycznie jest w stanie zrobić. Czy tam załadować na siebie kamizelkę, czy jakiś tam pas z obciążeniem, albo na tyle jest tam, że tak powiem, sobie ten ruch zmodyfikuje, żeby faktycznie ten trening był dla niego wymagający. No i tak jak powiedzieliśmy, w drugą stronę, po prostu osoba świeża, jakaś tam początkująca, zrobi w takiej formule no, odpowiednie dla siebie, no i każdy będzie zadowolony.
I tutaj jeszcze jest druga rzecz, którą ja polecam absolutnie w każdym boksie i klubie do wprowadzenia, żeby nie wpisywać wyników na tablicę. Czego ja na początku się tak troszeczkę przyszedłem do laba i tak, no zapisuję, wiesz, przychodzę tam na godzinę, tam nie wiem, którą byłem, na 18 powiedzmy, Raczek zapisał moje imię, no ja tak patrzę, z poprzednich godzin są wpisane imiona, ale wyników nie ma i tak. Czego to nie mówię? Co się rozpierdala, nie? Bo czasami są takie treningi, że nie ma sensu wpisywać wyniku,
tak,
ale,
nie ma.
Ale akurat to był taki, gdzie
no
było
rozumiem,
trzeba. I no, nie, bo my nie wpisujemy, możecie sobie sami gdzieś tam zapisywać dla siebie. Ja tak sam się, nie, no ale to tak... Bo fajnie było tak przyjść sobie wieczorem, masz ziomka z rana, patrzysz jaki miał wynik, masz się do czego zbenchmarkować.
Odnieść się tam do czegoś.
Odnieść, tak. Który trochę może pościgać, bo potem ile zrobiłeś? No tam 12,7, a ty? A ja to coś tam. Tylko, że to też jest... Po pierwsze może powodować, że ktoś będzie starał się na siłę zrobić więcej powtórzeń, ale niekoniecznie takich jak powinien.
Kosztem jakości na przykład, albo tam...
Ale jest jeszcze druga rzecz, która bardziej mnie denerwuje, są wałki. A jak nie ma wyników na tablicy, to nie ma wałków.
No tak, bo nie ma takiej potrzeby.
Bo nie ma takiej potrzeby. I nawet jak ktoś wałuje, nie wiem, bo jest powiedziane, że jest 7 powtórzeń, on robi 5, to on nie wałuje, on skaluje.
Tak.
Tak. Bo nie ma tego wyniku, nikogo nie oszukuje, się po prostu skaluje. Więc ja to jak najbardziej polecam każdemu. Do wprowadzenia od zera.
Tak, ale tym bardziej, znaczy ja mam takie do tego podejście, że fajnie jest, jak się samemu zaczyna rozumieć, że robię to przede wszystkim dla siebie. Nie na pokaz, nie dla kogoś, tylko zaczynam trenować pod kątem tego, żeby się dobrze czuć, być po prostu sprawnym. I jak się coś takiego chyba zrozumie, to, że tak powiem, to właśnie myślenie o tym, że ktoś tam zrobił więcej, ktoś zrobił mniej, nie wpisałem wyniku, gdzieś tam schodzi w ogóle na boczny tor.
No to potwierdzam i to też na moim przykładzie właśnie w momencie, w którym się już zacząłem przyzwyczajać do tego, że nie ma tych wyników na tablicy, że właśnie się nie benchmarkuje do nikogo. Rzadko się nawet zdarza, żeby ktokolwiek raz na jakiś czas ktoś kogoś zapyta, ile zrobisz, a to tak z czystej takiej ciekawości, nie?
No, czasem znaczy warto się odnieść, na przykład jak wiem, że jestem w stanie zrobić jakiś tam trening, powiedzmy na docelowych ruchach, które są rozpisane i przykładowo kolega, koleżanka jest na podobnym poziomie, no to wiadomo, no nie, że dobrze się pytać, jak robiłeś, ile tam... No,
tak, ale to jest
na
zupełnie...
zdrowej takiej, tak, no,
tak, ale to tak,
no,
takie naprawdę informacyjnie i to wygląda zupełnie inaczej niż te wpisywanie wyników na tablicy. I ja po sobie wiem i widzę to i czuję, że rzeczywiście przez to, że tego wyniku na tablicy nie ma, mimo tego, że ja nigdy nie wałowałem na tablicy, natomiast zdarzało mi się na pewno robić nie raz i nie dwa takie powtórzenia bardzo... podejrzane.
No kontrowersyjne.
Takie kontrowersyjne, dokładnie, tak. Dobrze powiedziane. Kontrowersyjne powtórzenia. I teraz mi się to zdarza dużo, dużo rzadziej. Prawie nigdy, no nie powiem, że nigdy, ale prawie nigdy, właśnie ze względu na to, że no jedyną osobą, którą oszukuję w tym momencie, to jestem ja sam. I no, to nie da mi po prostu tego, po co tu przyszedłem. Skoro już tu kurwa przyjechałem, skoro już tutaj siedzę, ileś tam godzin w ciągu dnia na dojazd, posiedzenie, powrót do domu poświęcam, no to nie ma sensu, żebym sam siebie teraz oszukiwał. No to tak samo jakby, nie wiem, pójść na basen, ale siedzieć w jacuzzi. No, to też fajnie, nie? Ale no to nie byłeś na basenie, byłeś na jacuzzi. No.
Tak, ale tak samo można to też pociągnąć, też tak patrzę pod kątem dźwigania, że nie ma, znaczy zaczyna Znaczy, nie ma tego problemu też teraz na zajęciach ciężarowych, bo powiedzmy, ludzie nie boją się schodzić na obciążenia niższe i pracować faktycznie nad techniką. Ja to zauważam. Mhm. Różnicę między tym, jak było w doku, a jak jest teraz.
A że nagle coś nie idzie, że po prostu zdejmują talerze.
Tak, że po prostu wiedzą, że nie muszą zrobić więcej i co z tego, że gdzieś tam mój jakiś tam, nie wiem, kolega, z którym robię na jednej sztandze, albo ktoś stojący przede mną czy obok mnie robi więcej, jemu wychodzi. Ja też muszę, mimo tego, że będę ten ruch koślawił się i gdzieś tam będę utrwalał gorszą technikę, to teraz jednak u większości osób nie ma takiego myślenia, po prostu pokornie schodzi na mniejszy ciężar i wałkuje tą technikę, żeby po prostu to wyglądało coraz lepiej, za ten jakiś czas ten większy ciężar wskoczył i nauczyli się też pracować, znaczy inaczej, zrozumieli, że to jest jednak długi proces, taki długofalowy, że to nie da się tak, że tak powiem, przyjść, miesiąc pochodzić, dwa, i generalnie złapać tą technikę, chociaż jest, no, jednak u tych początkujących osób jest chyba takie myślenie. Nie mówię, że u wszystkich, ale gdzieś tam, tak jak się przewijało sporo osób na tych zajęciach ciężarowych, szczególnie osób z zewnątrz, to...
Znaczy osób z zewnątrz, w sensie, chodzi z innych boksów?
Czy... Tak, tak, bo mamy taką możliwość, że przychodzą, tak, osób i gdzieś tam przychodziły, na przykład wytrzymały miesiąc, półtora, jednak nie, za długo to tak trwało.
Znaczy, ja może na prostu, że powiedziałeś, mamy taką możliwość, chodzi, że no bo podnoszenie ciężarów jest w ramach oddzielnego karnetu, więc po prostu można sobie karnet wykupić, dokładnie, nie będąc klubowiczem.
Tak, i wtedy chodzimy tylko na te zajęcia same ciężarowe, te dwa razy w tygodniu, 21.
Czyli i te nastawienie po prostu widać takie bardziej competitive.
Tak, dokładnie. No, a jednak no, jak się chce coś wyrzeźbić, to nie może to tak wyglądać. Musi być to gdzieś tam, że tak powiem, rozpisane na jakiś tam dłuższy okres czasu i po prostu trzeba, że tam powiem, cofnąć się te dwa kroki w tym, żeby później ruszyć do góry. No i to tak samo jest, myślę, że to też tak wszystkiego się tyczy, tak samo nawet odpoczynku, też nie da się tak samo cały czas trenować na pewnych obrotach, bo w końcu też organizm powie nie.
No właśnie wczoraj mi mówiłeś, jak wyglądał twój pierwszy tydzień po zakończeniu kariery weightliftingowej.
Tak, dokładnie, no. Znaczy pierwszy, no może nie pierwszy tydzień, tak, ale już jak po zakończeniu dźwigania, jak odpocząłem, to dopiero zacząłem czuć, znaczy zaczęło wszystko wychodzić.
Wszystkie bóle, no tak,
wszystkie
zgięcia.
Bóle, tak, no dokładnie. I teraz dobrze jest jednak robić co jakiś czas jakieś tam przerwy i tak, jeśli chodzi nawet o sam ten cykl ciężarowy, no to właśnie mamy 7 miesiąc takiego roztrenowania i chciałbym, żeby oni też się nauczyli pracować w jakiś tam, że tak powiem, inny sposób i sami też kontrolować dozowanie ciężarów i jakiś tam dobór ćwiczeń pod kątem tego, że nie da się cały czas robić tej techniki typu rwanie podrzut i iść do góry. No po prostu przychodzi taki moment, że trzeba gdzieś tam chwilę zejść z tych obciążeń, nawet jak ta siła odrobinę spadnie, porobić jakieś inne, nawet bym powiedział już śmieszne rzeczy, włączyć tam sporo plyometryki, nie bać się jakieś robić rzeczy akcesoryjnych, nawet pobiegać i dopiero po jakimś czasie znowu ruszyć z normalnym planem.
A ty teraz ile razy w tygodniu trenujesz?
Wiesz co? Średnio 4 razy? I tak jest chyba dla mnie optymalna ilość, bym tak powiedział.
No właśnie,
ale często są to wydłużone jednostki, bo staram się robić...
Że robisz raz, ale zaległą z 3 dni.
Nie, może tak nie, ale staram się łączyć treningi normalne, labowe i dokładać do tego swoje elementy dźwigania, tak żeby no robić po prostu to samo, co daję ludziom. Mhm. Mam takie poczucie, że raz, że wypada, a dwa, też sam czuję wtedy na sobie, czy faktycznie to, co rozpisuję, to jest okej. Okay. Uważam, że tam, że tak powiem, jakbym w ogóle nie robił tego, to by było trochę słabe, albo jakbyśmy w ogóle z chłopakami nie robili tych treningów, które rozpisujemy w klubie i tylko przepisywaliśmy je normalnym klientom na zasadzie, dobra, róbcie, a my robimy sobie tam jakiś inny program, no to już by było mega.
No właśnie, ja się zastanawiam, ciekawe, że to mówisz, bo też wiem, że już od chłopaków to kiedyś tam słyszałem, że oni tak właśnie do tego podchodzą, że skoro uważają, że to jest dobry program treningowy, to dlaczego mieliby sami z niego nie korzystać, dokładnie, że to byłoby podejrzane. Mhm. Natomiast ja mam wrażenie, że właśnie no może nie w większości, no bo dobra, nie wiem, kurwa, we wszystkich to działa, ale w wielu boksach to na pewno właśnie to nie działa w ten sposób, że jest sobie trening na tablicy, który tutaj jest dla was zajebiście przygotowaliśmy, jest z myślą trenerską, ale my robimy co innego. I,
nie, no to, to tak. I to,
bo my potrzebujemy to innego bodźca. No. Znaczy to w takim razie bodziec, żeby zaplanowaliście chyba. No. Mm-hmm. Znaczy, bo ja nie mówię tutaj o jakichś dodatkowych rzeczach, jakichś akcesoryjkach, bo ktoś może rzeczywiście mieć jakieś dla siebie, nie wiem, czy zwiększenie mobilności, czy jakieś rehabilitacyjne rzeczy, czy, no to wiadomo, że tak, nie? Ale tak ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi
nie,
o ten...
No mi się wydaje, że no po prostu jak będziemy potrzebować więcej, to po prostu przyjdziemy częściej i ewentualnie dorobimy jakieś tam prace dodatkowe, ale to jest, to co jest rozpisywane jest okej, okay, no i ja też pisząc program ciężarowy, zawsze myślę też, znaczy biorę pod uwagę to, co sam bym chciał robić i to, co mi by pozwoliło gdzieś tam, tą, że tam budować tą formę.
A to nie jest trochę ślepa uliczka na zasadzie takiej, że jak się samemu sobie, czy no wiadomo, że nie każdy tak ma, tak, ale wiele osób tak ma, że jak sami sobie programują, to łapią się na tym, że zaczynają programować sobie te rzeczy, w których są dobrzy, im wychodzą, które lubią, a nie do końca te, które rzeczywiście są im potrzebne.
Wiesz co, no może tak być, ale wydaje mi się, że tak, że nie bałem się nigdy robić tych rzeczy, których nie potrafię i wręcz nawet staram się gdzieś tam je wykonywać. Tak jak zawsze miałem problemy z gimnastyką, teraz czuję duży progres, czy tam na pracy takiej tlenowej.
Właśnie to jesteś bardzo dobry gimnastycznie.
Ale to się poprawiło, tak szczerze mówiąc, dopiero gdzieś od roku czasu. Tak na dobrą sprawę potrafiłem wykonać jakieś tam podstawowe ćwiczenia, ale nigdy nie było szału do tego stopnia, że nie potrafiłem wejść siłowo na kółka.
No to teraz w kamizelce to robisz kilka razy, chyba, tak?
No może w pełnym obciążeniu nie, ale tak.
Ale z dodatku tak, z, ale, no, ale parę kilo problemu,
czy to by było tam w formie jakiejś tam LC-towej, czy nie. Tak samo jakieś tam pracy siłowych, dotknięć stóp do drążka, właśnie tych stricto stubarów. No, tu jest duży progres i tak samo w pracy tlenowej, nawet takich pierdół jak padni powstań, skakanka, maszyny też jest dużo lepiej. No ale po prostu to robię.
No tak.
No to i to trzeba robić. No bo inaczej nie ma tak. I myślę, że duży wpływ miało na to, jak podchodził do nas mój trener w klubie i jak to programowanie...
Ciężarowym.
Tak, ciężarowym, jak to wyglądało tam. Że jednak zawsze to było tak, że starali się u nas wyłapywać te elementy, które są słabsze. Nie bali się programować dodatkowych rzeczy na zasadzie takiej, że nie tylko robiliśmy treningi ciężarowe, było dużo plyometryki, wskoków przez płotki.
Właśnie, to jest strasznie skoczny jesteś. To jest taka skoczność, to jest jedna w ogóle chyba z podstaw.
Tak, ponoć ciężarowych. Mieliśmy gry zespołowe na hali, mieliśmy jakieś elementy lekkiej atletyki na stadionie, bo ta siłownia gdzieś tam była w okolicy zaraz stadionu lekkoatletycznego i tam piłkarskiego, więc i były przebieżki. No i mój trener, Krzysztof Suchocki, nie bał się właśnie tego, takich rzeczy robić, dawać nam. Nie zawsze się to każdemu podobało, ale teraz z perspektywy czasu uważam, że to było bardzo dobre i to ma naprawdę sens, bo nie może być tak, że będziemy tylko dźwigać, bo to...
Właśnie, to jest uzależnione od konkretnego trenera, czy jest jakaś szkoła, że jest polska szkoła, bułgarska i jedni robią to, a drudzy tamto?
Nie, no myślę, że na pewno jest coś takiego, że jest jakiś tam podział na szkoły, bo tam gdzieś tam w każdym rejonie się troszkę inaczej dźwiga, aczkolwiek ta nasza polska szkoła jest zbliżona chyba najbardziej tej wschodniej. Takiej tutaj, bym powiedział, takiej bułgarskiej, rosyjskiej.
Niczym to się charakteryzuje? Bo jednak crossfiterzy siłą rzeczy w znakomitej większości taką amerykańską, powiedzmy, szkołą.
Tak, no przede wszystkim techniką. No może ja tej amerykańskiej szkoły, tej takiej weightliftingowej, crossfitowej po prostu nie rozumiem, nie jestem w stanie sobie wytłumaczyć, dlaczego.
A na czym polega największa różnica? Bo ja nawet nie jestem w stanie wskazać.
Znaczy tak, no wydaje mi się, że my normalnie chodzi tutaj przede wszystkim o poderwanie i nakrycie. O ile gdzieś tam to odbijanie sztangi na biodrze, to tak zwane poderwanie, takie nadawanie impetu, może być mniejsze, większe, no bo na przykład Chińczycy bardziej, że tak powiem, naciągają to wszystko na siebie, gdzieś tam przecierają tą sztangę, gdzieś tam o biodro, czy tam o wysokie udo. My zdecydowanie bardziej bazujemy na tym mocnym wybiciu, tam na tym właśnie, na tym poderwaniu, tak samo gdzieś tam jak tutaj te państwa wschodniego bloku. To w szkole amerykańskiej mam wrażenie, że to wszystko bazuje tylko na wyjściu w górę i pociągnięciu ręką, że to wszystko jest tak robione na pionowo, tam nie trzeba trzymać konkretnego nakrycia, w ogóle wyłącza się całkowicie pracę grzbietu z tej pracy takiej końcowej, kiedy tą sztangą trzeba pociągnąć już, czy to nad głowę, czy na klatkę piersiową. A jednak to ma duże znaczenie, bo nawet z takiej perspektywy, jak sobie pomyślimy, że w momencie zabrania sztangi już z biodra, jak włączy się do pracy noga, ręka i plecy, no to mamy, że tak powiem, trzy takie duże partie mięśniowe. Jak zostawimy samą nogę, same ręce, no to jednak jest ten ciąg jest słabszy. Mhm. No, i to jest chyba, to jest okay. taka podstawowa różnica. No i tak jak nieraz patrzę, jak to wygląda i też pod takim kątem treningowym, jak oni rozpisują jakieś tam swoje jednostki, no bo mi osobiście się to nie podobało, tak.
Ciężko jest powiedzieć, konkret podać, tak?
No chyba tak, no bo to musiałbym już też wchodzić w jakieś tam
technikalnie.
Konkretne, znaczy nie wiem, czy też nawet konkretne pewnie podawać jakieś osoby albo miejsca, gdzie tak okay. się robi, no ale nie chcę.
Bo pytam o to z tego względu też, że przez to, że trenowałem w różnych klubach i różne osoby mi w zasadzie ten sam ruch tłumaczyły, to często totalnie rozbieżne rzeczy słyszałem na temat tego, w jaki sposób powinienem to zrobić. Właśnie chociażby, jeżeli chodzi o nakrycie sztangi, czy o to, w jaki sposób ona powinna być, wiesz, wybita, w sensie, że albo muszę iść bardziej właśnie do góry, czy się bardziej odchylać. I często można koczokwiku dostać, bo raz idziesz do jakiegoś jednego trenera i on ci mówi, nie, tak nie, musisz tutaj wejść na palce, tu odbić w ten sposób, tu pociągnąć. Jedni uczą, żeby ręce były cały czas proste, inni, tak. ty na przykład, tak, żeby ugiąć je na tyle, żeby po prostu uderzyć w biodro. To nie chodzi o to, żeby tutaj nie wiadomo jak na bicep pompować.
No myślę, że... Bo to może tak powiedzieć, że są różne teorie i na pewno każdą z nich da się obronić. Myślę, że każdy trener mógłby w stanie obronić jest w stanie obronić swoją teorię. I jest to też problem, że to nie jest wszystko spójne, ale też może to wynikać z tego, że są różni zawodnicy. Pamiętam, jak u mnie było w klubie, że jednak było nas tam, no powiedzmy, takich 15 na takim wyższym poziomie niż amatorskim. Gdzieś tam powiedzmy ta cała ta 15 jeździła gdzieś tam na obozy kadrowe, jakieś tam na wyjazdy międzynarodowe, no to tam każdy dźwigał inaczej, na takiej zasadzie, że ja na przykład w zarzucie podrywam w tym samym miejscu, w którym w rwaniu, gdzieś kolega za chwilę robiąc obok na pomoście w zarzucie podrywał na połowie uda, tak jak normalnie gdzieś tam w większości miejsc się uczą, że jakieś są tam takie niuanse, myślę, że które też wynikają z budowy ciała i z jakiejś tam predyspozycji, no jednemu będzie pasował taki ruch, innemu taki.
No tak, i teoretycznie jest niepoprawnie technicznie, ale ta osoba akurat tak jest w stanie więcej podnieść.
Tak. No i dlatego na przykład tak mi pasuje taka praca nad tą grupą zaawansowaną, która jest teraz, bo zaczynam dostrzegać u tych ludzi, z którymi stale pracuję, właśnie takie szczegóły i wiem, że na przykład nie powinienem niektórych rzeczy zmieniać, bo jemu to pasuje i to jest dobre.
Aha, że jednej osobie tak. na coś zwrócisz uwagę, a na dokładnie to samo innej już
tak,
nie.
Tak, i nawet jak przychodzą osoby nowe, których gdzieś tam nie widziałem wcześniej, to też staram się przez jakiś czas na zasadzie po prostu przyzwyczaić do tego ruchu. To tak naprawdę dobrym przykładem jest Janina tutaj, no bo teraz zaczęła chodzić tutaj na zajęcia ciężarowe. No i na przykład wcześniej nigdy nie widziałem jak dźwiga, więc też, że tak powiem, dopiero się przyzwyczaiłem.
Jak dźwiga, no chcę usłyszeć ciebie.
Nie, no dobrze, tylko że mówię, przyzwyczaiłem się do samego ruchu techniki, no bo ciężko mi jest coś zmieniać, skoro całe życie.
Ona jest cała w skowronkach, że może dźwigać w końcu sztangę, bo miała ten bark miała rozwalony rok jakoś mniej więcej. No i w końcu dźwiga, a ja jej za to nienawidzę, bo ja nie mogę nadal tego robić. Widzisz, no dlatego do ciebie nie chodzę, nie dlatego, że cię nie lubię.
No i tak, no i myślę, że no ale chyba taką optymalnie najlepszą wersją jest jednak to maksymalne wyjście do góry z tym lekkim odchyleniem w tył, po prostu naciągnięciem tej sztangi na siebie. No i ja bym ja jestem za tym poderwaniem, żeby to poderwanie było. No, nie wyobrażam sobie, żebym tego nie włączał gdzieś tam i nie uczył ludzi w zajęciach. Skoro sam byłem uczony i to działa faktycznie.
Dużo osób, i to nawet ostatnio wrzuciłem właśnie, a propos Janin, wrzuciłem z nią snapa na Instagrama, jak rozgrzewała się do jakiegoś rwania.
Okej, ja to aż tak nie śledzę. Że...
Nie, no to no. Dlatego opowiadam, bo wiem, że nie śledzisz. I robiła jakieś tam właśnie dorwania, jakieś tam, samą sztangą się rozgrzewała. I wyskakując, no, jebana tak tupała o podest, że po prostu, wiesz, tynk się prawie sypał. I, no i nagrałem to, wrzuciłem, haha. I właśnie ktoś mi, no nie tyle zwrócił uwagę, to zapytał. Po prostu ja powiedziałem, że ja nie wiem, bo ja nie jestem instruktorem weightliftingu, więc się wypowiadać do końca nie będę. Wydaje mi się, że tak to nie powinno wyglądać, ale nie wiem. A chodziło o to, że ona w momencie wyskoku, czyli takiego wyprostowania, też... No bo uczy się, że musicie opaść, że to musi być tupnięcie, bo to musi być moc, musi być energia,
nie,
tak?
Nie, musi być.
Ale moim zdaniem to jest tłumaczone po to, żeby wiedzieć, że to ma być szybki ruch, po prostu, że to nie może być sobie zejście, tylko to po prostu trzeba opaść tak. po prostu.
Rozumiem. Znaczy ja to...
A niektórzy to rozumieją w ten sposób, że muszą tupnąć.
Tak, to jest, staram się gdzieś właśnie wyłączać ludzi z tego myślenia i robię bardzo dużo ćwiczeń, chociażby teraz nawet było to w tą niedzielę, że wykonują boje różne, albo tam powiedzmy elementy bojów bez rozrzutu stóp, gdzie bazują tylko na wspięciu na palce i dynamicznym zejściu pod sztangę, żeby też uczyli się, że tak powiem, nawet czucia tego ruchu, w którym ta sztanga dostaje moment bezwładności, przestaje lecieć i wtedy ja już muszę kontrować ruch i zaczynać schodzić pod nią w dół. Na druga wersja, no że no, wyskakują do góry, bo się uczą maksymalnego wyjścia, więc też to trzeba potrafić rozróżnić i gdzieś to później łączyć, ale na pewno, przynajmniej ja nie pamiętam, żebym komuś kazał tupać. I jak widzę, że na przykład specjalnie gdzieś te podczas ruchu w górę uginają w kolanie tak, i za kolan. Chwilę tak jakby tylko mieli zaraz piętami tak. odbić się od pośladków i jest mocny strzał, nie jest to do niczego potrzebne, aczkolwiek jak to nie przeszkadza, to ja spierdoła chyba. No.
Ja co prawda ostatnio dźwigałem w sierpniu zeszłego roku, ale zawsze, może nie zawsze, ale pod koniec tego okresu, kiedy jeszcze mogłem dźwigać, doszedłem do wniosku, że ja osobiście zdecydowanie wolę właśnie w ogóle nie odrywać.
Tak, jest to wygodne.
Nie rozrzucać. Ja na przykład, bo w momencie, kiedy robiłem, wyskakiwałem i robiłem ten rozrzut stóp, to siadałem tak kurwa szeroko, że prawie na Van Damme, wiesz, już prawie że w szpagacie. A w ten sposób było mi łatwiej utrzymać.
Na pewno jest tak, też nawet ja po sobie, może już mniej widzę, widziałem, jak dźwigałem regularnie, jak większe ciężary, że osobom dynamicznym nawet robienie bez rozrzutu stóp służy. Dlatego, że one jak się skupią na dobrym wyjściu do końca do góry, do maksymalnego wspięcia na palce, tej gdzieś tam otwarciu całkowicie tej pozycji, są w stanie bez wyskoku bardzo szybko zejść pod tą sztangę. No i generalnie gdzieś tam ten, że tak powiem, ten ruch taki, jak ona jeszcze leci do góry i on pewnie by jeszcze wyskoczył z nią, to już kontruje, już pod nią się przyska. I to jest dobre, no bo przynajmniej mi to gdzieś tam w rwaniu, bym powiedział, nawet ułatwiało sprawę, czy w zarzucie. No ale na przykład są osoby, które bez tego wyjścia, wyskoku, no nie są w stanie tak szybko skontrować tej pozycji, no i muszą wyskakiwać do góry, żeby dać sobie ten czas po prostu, żeby ta sztanga poleciała wyżej i mieć ten czas na to zejście i wyłapanie jej. No i tak myślę, że chyba to też od tego zależy. Tylko, że to jest do wyłapania dopiero gdzieś tam na późniejszym etapie, bo ciężko jest tak stwierdzić to u osoby początkującej.
Dużo jest osób początkujących na grupie, w labie?
Około 8 do 10 maksymalnie.
No to sporo.
No może być, znaczy w takich grupach się dobrze pracuje. No bo jesteś w stanie zawsze podejść do każdej osoby i tam poprawić, tam przyuważyć, co tam się dzieje.
Rośnie nam nowa kadra. Emerytów.
Tak, no, emerytów. Można tak powiedzieć. No ale fajnie, że chcą robić, no to jest, no, mówię tak.
A dużo dzieciaków, no bo mówisz, że z dzieciakami prowadziłeś zajęcia weightliftingowe.
Nie, to jest problem.
Dużo dzieciaków, nie bardzo się interesują. Tak? Nie, a te, co problem. Się interesują, to nie są te dzieciaki, które są w stanie się poświęcić na tyle, żeby coś...
Tak, tak, albo to też nieładnie powiem, ale że często było tak, że zostawały po prostu osoby, no może nie udać się, bo to tylko, że ale osoby, którym nie poszło w piłce nożnej, nie poszło
i szukają tam, jakiegoś
tam karate, a szukają alternatywy, gdzieś tam czegoś, w którym mogłyby się odnaleźć. A jest jednak...
Czyli to nie jest taki sport pierwszego wyboru.
Tak, no dokładnie, tym bardziej, że też chyba swoje dokładają rodzice, no bo no jest jednak cały czas takie myślenie, że podnoszenie ciężarów, o matko, nie urośniesz, tak. Krzywdę się kręgosłup będziesz miał.
No ja pamiętam w podstawówce, co prawda nie myślałem o podnoszeniu ciężarów, tylko po prostu chciałem na jakąś siłownię pójść, będąc jeszcze w szkole podstawowej, jak byłem małym grubaskiem. I mama powiedziała, nie podnoś ciężarów, bo nie urośniesz.
Tak, aczkolwiek śmieszne jest, jak ja to mówię, no bo od razu się patrzą na mnie, tak, no gdzieś tam rozmawiałem z jakimiś rodzicami, no i widziałem od razu, jak ja powiedziałem to zdanie, mówię tam, jaki był wzrok. No ale akurat ja bez tego nie urosłem, więc nie miało to żadnego znaczenia. Wręcz przeciwnie, bardzo często jest tak i nawet, że tak powiem, sam widziałem, jak...
Ale właśnie, to, czy to jest taki totalny mit, czy może być tak, że... Na pewno, czy coś w tym w ogóle jest, znaczy, że jak rośniesz krzesz, to nie rośniesz wzwyż?
Nie jestem też lekarzem, ale generalnie na tyle, ile tam gdzieś już doświadczenia mam, czy jakichś takich... gdzieś tam jak współpracowała kadra, czy to tam mój klub z jakimiś tam lekarzami, no to na pewno... zbyt duże obciążenia dla takiego młodego organizmu, przykładowo jak mamy dzieciaka, który zacznie gdzieś tam w wieku 7-8 lat i jakieś tam nieumiejętne poprowadzenie go może gdzieś tam skutkować tym, że on urośnie niższy niż by normalnie urósł, no bo gdzieś tam cały czas pewnie ta struktura kostna będzie dobijana, miażdżona. No ale bardzo często jest tak, że I jednak w 90, tam pewnie 9% tych klubów w Polsce mamy generalnie dobrych trenerów, podnoszenia trenerów, bym tak powiedział. I ta polska szkoła jest niezła, zawsze mieliśmy bardzo dobrych juniorów i generalnie nawet zawsze przywozili dużo medali, tak samo było z seniorami. I to szkolenie jest dobre od samych podstaw i te dzieciaki bardzo często jest tak, że trafiają jakieś, bym powiedział, takie no średniego wzrostu, małe, a później się okazuje, że gdzieś tam w wieku takim 16-17 lat chłopcy nagle wystrzeliwują w górę na 1,80 m, bo jednak przy takim wysiłku tym beztlenowym, mocnym, gdzieś tam ten wyrzut hormonu jest większy.
Ale to 1,80 m to już chyba trochę też za dużo na...
Może być, nie musi. No,
bo chyba nie ma zbyt wielu wysokich
Nie jest powiedziane, że nie może dźwigać. No, nawet tu już wspomnieliśmy też dzisiaj o Szymonie Kołyskim, prawda? No jednak wysoki facet, nie wiem, tam ile on ma, 1,85 m miał, to znaczy 85-86 i chodzi w kategorii do 94 kilo i tam był praktycznie od większości rywali wyższą głowę, a jednak no, te 235 lat głową się jakoś tam
znalazło
i wlatywało. Więc myślę, że nie jest to żadna przeszkoda.
A jeszcze chcę wrócić do czegoś, o czym wcześniej rozmawialiśmy, bo też mnie to zastanawia, bo z jednej strony więcej ludzi ma jakąś większą świadomość tego, czym jest podnoszenie ciężarów, czym to się je, skali trudności uprawiania tego sportu, przez to, że sami to robią dzięki crossfitowi, a z drugiej strony jest to, o czym ty powiedziałeś, czyli no, gorsze warunki do trenowania tego sportu stricte niż to, co jeszcze było powiedzmy tam te 8 czy 10 lat temu. Ty masz pomysł, skąd to się bierze? Bo jeszcze raz wrócę do tego, co Szymon Kołecki mówił u Cypriana, że to jest kwestia tego, że czy zawodnicy, czy trenerzy wolą skupić się powiedzmy na crossficie bardziej, niektórzy, no może nie wszyscy, ze względu na to, że tam z jakiegoś powodu będzie im łatwiej się po prostu utrzymać. Ale to może być to, czy to jest tylko jakiś element?
Znaczy na pewno może być to, znaczy tak, nie tylko to, na pewno jest to element jakiejś tam układanki i to ma na pewno duży wpływ, że nie wiem, no rodzic pewnie wolałby posłać dzieciaka i zapłacić nawet pieniądze, kupić ten karnet za jakieś crossfit kids, czy tam jakieś zajęcia takie ala crossfitowe, a nie na taką klasyczną siłownię ciężarową. A druga sprawa jest też taka, że po wpadkach dopingowych, no jednak ten budżet na dyscyplinę w Polsce został bardzo mocno przycięty. No i to się, no i tak, bo o tym się nie mówi, ale to się na pewno gdzieś odbiła, bo się pewnie jakieś tam część klubów zamknęło, bo nie miało racji bytu. I jak nie ma dobrego finansowania, gdzieś tam powiedzmy urzędy miejskie czy tam gminne się wyłączają z finansowania zawodników, to nie ma po prostu komu, nie ma po prostu, nie ma kto dźwigać w klubie. No i o ile jeszcze utrzymamy pewnie chłopaka takiego do 18 roku życia, bo on chodzi do szkoły, mieszka z rodzicami i jemu tam stypendium, nie wiem, tam 400-500 zł wystarczy, no to pewnie już wchodząc w wiek powyżej 20 lat chciałby zarobić chociaż tyle, żeby móc mieszkać samemu i normalnie żyć, prawda? No ale jak nie będzie miał takiej, że tak powiem, alternatywy, no to on po prostu to rzuci i pójdzie do pracy.
Ja się zastanawiam, z czego wynika to, że Polacy są tacy dobrze w niepopularnych sportach. Kurwa, skoki narciarskie. Znaczy niepopularnych w sensie, no relatywnie, na przykład do piłki nożnej, która jest popularna, tak?
No ale to no, media chyba, no bo to jest... No to tak można powiedzieć, no bo to jest tak, no to jakieś to jest takie w samo się nakręcające, no po prostu chyba finansowane jest to, co ludzie chcą oglądać. No,
ale z drugiej strony wydawałoby się, że ludzie chcą oglądać to, gdzie Polacy wygrywają. A ja na przykład ostatnio przypadkowo zupełnie na Facebooku mi się wyświetliło, bo ktoś z moich znajomych udostępnił, że jest jakaś dziewczyna, nie pamiętam niestety jej imienia, nazwiska, jest mistrzynią świata w jakimś nurkowaniu. Jakieś takie, czy na czas, czy na głębokość, już tego też nie pamiętam, bo ja akurat nurkowaniem się bardzo, bardzo w ogóle nie interesuję, ale jest, tak? I mimo tego, że jest mistrzynią świata, że ma jakiś rekord Guinnessa i tak dalej, to nie ma za to startować.
Tak, ale to...
Nikt się nie może nawet sponsora
nawet
złapać.
Dobrym przykładem tutaj też jest... Nie wiem, czy dobrze powiem, ale na tyle, ile pamiętam, to chyba Adrian Zieliński po zdobyciu złotego medalu na Igrzyskach w Londynie, jak wrócił, to przez ten czas do, że tak powiem, do kolejnych igrzysk nie udało mu się chyba nawet żadnego strategicznego sponsora złapać. Mimo tego, że no, zdobył no, największe osiągnięcie, no, znaczy no, najwyższe trofeum, jakie można w sporcie osiągnąć, no bo złoty medal na igrzyskach olimpijskich, a no, mimo to gdzieś tam no po prostu tam pogadali w telewizji, popisały gazety i tyle. No.
Tyle, ale to jest, mnie strasznie zastanawia, bo tak, bo Małysz, skoki narciarskie. Naprawdę mega niszowy sport. Poza Europą i Japonią to chyba nikt więcej nie skacze. Wiesz, w Stanach to pewnie nawet nie wiedzą, że jest taka dyscyplina sportowa. Justyna Kowalczyk, wiesz, biegi narciarskie. No tak, no. Wszyscy mieli w dupie biegi narciarskie. Nikogo ten sport nie interesował.
No, ale tak samo jest teraz.
Justyna Kowalczyk zaczęła wygrywać. Wszyscy nagle kochają biegi narciarskie. A wiesz, a w podnoszeniu ciężarów czy w tego typu dyscyplinach siłowych trójbój na przykład Jarosław Olech 15 razy, wiesz, wygrał Mistrzostwo Świata i co? No i większość osób, nikt o nim nie wie, nikt się nim, znaczy może na niej nikt, tak, ale jakby w relatywnym.
No na pewno jest też duży wpływ też ma promocja dyscypliny, no nie, jak jest związek w stanie dobrze promować to i gdzieś tam pozyskiwać pieniądze, to jakoś to się kręci. No i musi być tak, no muszą ludzie oglądać telewizję, muszą ludzie przychodzić na zawody, no bo inaczej, no nie. No,
w przypadku takich dyscyplin jak dwubój czy trójbój siłowy, czy strongmeni, którzy też teraz już te zawody są mniej popularne, bo Pudzian przestał wygrywać wszystkie mistrzostwa, jakie się da.
Tak, już się mniej o tym mówi,
ale to są chyba jedne z najbardziej spektakularnych zawodów ze względu na to, że są bardzo proste zasady, musisz podnieść więcej.
Znaczy...
I wiadomo, wiadomo, kiedy komuś się udało, komuś się nie udało. Nie tak, czekasz chociaż, półtorej godziny, aż ktoś strzeli gola, tylko to.
No rozumiem,
wiesz.
Tak. Chociaż też po tych nowych przepisach, takich dotyczących właśnie tutaj stricte samych ciężarów, odnośnie tych docisków różnych takich przyruchów nad głową, to.
No, a coś to się jest, zmieniło?
Są bardziej rygorystyczne. Tam jury może zmieniać decyzje, mogą cię cofać.
A że po fakcie nawet mogą zmienić,
tak? Tak, po fakcie
mogą. Ale mają jakiś replay?
Tak, oglądają i uważam, że jest to, znaczy to jest moje takie zdanie, jest to słabe, bo to krzywdzi zawodników naprawdę siłowych, którzy nie mają, że tak powiem, takich wyrobionych układów ciała, że masz przeprost, wpadnie ci ta sztanga nad głowę, utrzymasz, no co już to jest taka walka z takim ciężarem przecież maksymalnym na zawodach, więc zdarza się, że ten łokieć się lekko ugnie, odbije, no ale kurde, jak utrzymałeś tą sztangę nad głową, wystać te 3 sekundy, to powinno być zaliczone, a nie, no, schodzi się 3 czerwone lampki. I nieraz się z tym spotkałem też na zawodach w Polsce, że przed ludzi oglądają i ktoś wybił, a wyrwał sztangę, gdzieś mu łokieć powiedzmy odbił. Mi to, bardzo często się to zdarzało i gdzieś tam siedziałem na przykład na trybunach, oglądałem i on schodził i wiedział, że ma 3 czerwone, bo nie zaliczone, a gdzieś ludzie tacy z zewnątrz całkowicie nie rozumieli, o co chodzi. Przecież miał nad głową i wstał.
No tak.
No i to też nie służy. No nie, to też nie służy, że powinno być to zmienione. Nie wiem, może coś pokombinować z formułą zawodów. No i chyba, no i ten doping, no kurczę, no jest to po prostu tak nagłaśniany, najlepiej właśnie zrobić.
A ciekawe, że piłkarze nie łapią na dopingu. Bo ja nie wierzę w to, że wiesz, piłkarze, jedyny kurwa sport na świecie, wiesz, nie ćpają. Jeżeli bejsboliści w Stanach, wiesz, biegają z kijkiem po boisku i ćpają, to ja nie wierzę, że piłkarze, którzy muszą przez półtorej godziny non-stop, no dobra, mają 15 minut przerwy, biegają z powrotem. Wiesz, no, a się jakoś o tym nie słyszy.
No nie wiem, znaczy...
Znaczy piłka nożna moim zdaniem w ogóle jest takim... Ja w ogóle jestem za tym, żeby ją zdelegalizować. Tak chciałem oficjalnie o tym powiedzieć.
Znaczy ja mam swoje zdanie na temat dopingu. Myślę, że jest na poziomie zawodowym w każdej dyscyplinie. Wiadomo, że nikogo tam konkretnie nie złapałem na za rękę, czy tam... Też nie będę tutaj o nikim mówił, no bo...
Nie, wiesz, ja to mówię ze względu na to, że ty po prostu, wiesz, ty przytaczasz, że to doping tak, jest powodem tego, tak, ale może jest, być jednym
no tak,
powodem.
Ale generalnie, no właśnie już wracając sobie właśnie do tego sedna tematu, że no jest to zawsze wiązane, że ciężary jest to dyscyplina siłowa, więc na pewno oni muszą brać, bo oni przecież dźwigają takie ciężary, tych kontroli jest dużo, jak już ktoś wpadnie, to fajnie jest to, no tak mi się wydaje, nie wiem, czy to może tak nie funkcjonuje, ale że fajnie jest to nagłośnić. I przykładowo, tak jak było, do tej pory jest ta sytuacja niewyjaśniona, jeśli chodzi o braci Zielińskich, no ale nie powinniśmy, tak mi się wydaje, że nie powinniśmy po prostu tak srać we własne gniazdo, że powinno być to załatwiane w troszkę inny sposób, bo cierpi na tym nie tylko konkretna osoba, bez względu na, już nawet nie patrząc na to, czy ona faktycznie wzięła, czy nie, ale cierpi na tym cała dyscyplina. I to ale trudno się z tym nie zgodzić. No.
Zastanawiające jest to, że na przykład w kolarstwie, jak Armstrong wpadł i no, był po prostu zlinczowany od góry do dołu i on nie był jedyną osobą, którą tam wpadł, po prostu był najbardziej znany i na nim się to skupiło. Ale ja no to prawda też nie jestem jakimś wielkim fanem kolarstwa, więc może aż tylu szczegółów nie znam, ale nie wydaje mi się, żeby popularność tej dyscypliny w jakiś znaczący sposób
ale
spadła przez to, wiesz.
Pieniądze.
No ale widzisz, ale właśnie o to mi chodzi, ja to do tego dążę, że ja nie rozumiem, dlaczego nie ma pieniędzy i nie ma zainteresowania w dyscyplinach, w których po pierwsze mamy bardzo utalentowanych sportowców, po drugie są spektakularne, po trzecie są samemu można też relatywnie łatwo je, no bo trójbój siłowy no każdy jest w stanie zrobić, po prostu będzie miał mniejsze ciężary, tak? Na przykład, a nie każdego stać na rower do szkolarstwa za 20 tysięcy karbonowy, żeby nie, choć on może kupić tańsze, wiadomo, i jeździć, tak? Ale no, nie rozumiem po prostu tych różnic pomiędzy, nie jestem w stanie dojść do wniosku, dlaczego akurat ten sport nas w skali globalnej, czy tak nawet krajowej, jest super popularny.
Ja też do końca tego nie rozumiem. Na pewno myślę, że też się zaczyna to od samej polityki państwa, znaczy w sensie Ministerstwa Sportu, no bo to oni w jakiś sposób tam gdzieś tam ustalają budżet i to, ile te konkretne dyscypliny dostaną pieniędzy. No a od tego później gdzieś tam leci cała, że tak powiem, znaczy to się rozgałęzia w jakiś sposób, no bo jak masz tego budżetu więcej, to...
Oni w sumie patrzą na te dyscypliny, w których mogą dostać medale, chyba głównie, nie? Tam mistrzostwa.
No właśnie niekoniecznie, no bo zobacz, nawet ciężary, nie licząc chyba tych igrzysk w Rio, no to my na każdych igrzyskach, z każdych igrzysk ktoś przywoził medal, więc ten odsetek medali uzyskanych w dyscyplinie podnoszenia ciężarów na igrzyskach jest bardzo duży. A mimo to zawsze gdzieś tam tych pieniędzy ciężary dostawały stosunkowo mniej niż powiedzmy jakieś tam, nie wiem, inne dyscypliny. Okej, rozumiem, że tych zawodników jest mniej, ale to też taki jest ten charakter no, samego dźwigania, że na tej, że jeden trener nie trenuje 20-30 osób, tylko ma powiedzmy 5-6 zawodników i pracuje z małą grupką, no bo musi im konkretnie poświęcać czas, nie? No i tak, no, no też tak jak mówisz, to no nie wiem do końca, z czego to wynika. No, no nie wiem, no, czy media, nie wiem, nie chcą tego gdzieś tam puszczać. Mała oglądalność jest, nie wiem, nie mam pojęcia. No.
Ja się nad tym zastanawiam, a propos mediów, nad tym, czy to nie jest trochę tak, że oni się boją zaryzykować. No bo wiedzą, że jak puszczą mecz, to nieważne jaki to będzie mecz, to tak, będzie tak. Kurwa, setki tysięcy osób w najgorszym przypadku będą oglądać. A w przypadku, nie wiem, właśnie jakichś tam mistrzostw Europy, młodzików w podnoszeniu ciężarów, no to myślą, że obejrzy, wiesz, 500 osób na przykład, nie? Ale mam nadzieję bardzo silną, że nastąpi coś podobnego, co nastąpiło na rynku muzycznym przez internet. Że tak jak kiedyś musiałeś mieć wielką wytwórnię, żeby w ogóle wydać płytę, żeby cokolwiek zrobić, no to w tej chwili, jeżeli jesteś dobry i masz do tego łeb, no bo to też wiadomo, że to nie jest hop-siup, ale jest na pewno dużo, dużo łatwiej, nie mówię, że jest łatwo, ale jest łatwiej, żeby to sobie ogarnąć w jakimś tam stopniu na własną rękę i że tego rodzaju dyscypliny dzięki internetowi się będą też rozwijać, że może, bo dużo łatwiej jest, nazwijmy to telewizję internetową, nawet na YouTubie zorganizować, dużo taniej niż mieć, wiesz, swoje pasmo w kablówce.
Tak, ale też tak myślę teraz, na pewno też jest problem w tym, że wszystko idzie w masówkę. No i przykładowo, też nie chcę tutaj oczerniać piłkarzy, no, że, oni, no, że oni nie potrafią, ale
nie, no potrafią coś.
Ale no tak można powiedzieć, że no mówię, kurde, wyślesz dzieciaka na piłkę i czy on będzie szybciej czy wolniej biegał, no każdy kurwa tą piłkę kopnie. Nieważne w którą stronę, ona gdzieś poleci. Jesteś na tej murawie, jest 11 osób, no i jak ty tam spierdolisz, to może kolega po prawej, po lewej nie. Jakoś to się kręci. No a jednak są takie dyscypliny jak, nie wiem, no boks czy ciężary, jesteś zdany tylko na siebie. I jeszcze, no nie jest tak, że ty podniesiesz tą sztangę. No, musisz się tego nauczyć i to ten czas trwa dłużej. Też ciężej jest, pewnie ciężko jest zachęcić dużą liczbę osób. No a jednak, no to właśnie już na podstawie takich dzieci. Rzucisz ich na tą piłkę, poprowadzić zajęcia, one polatają, pokopią i są zajarane. Kupisz koszulkę Ronaldo, Messi, no i jest super, no po prostu rodzice przyjadą na mecz, obejrzą, nie wiem jaki tam będzie wynik, czy w ogóle jakieś bramki padną, ale pobiegali tam, nie wiem, nawet w skróconym jakimś odcinku czasowym 30x30, no a jednak ciężary, zanim zaczniesz startować, zanim gdzieś tam złapiesz taką technikę umożliwiającą jakieś dźwiganie konkretnych ciężarów, żeby to też wyglądało dobrze, nie, żebyś nie robił sobie krzywdy, to może trwać rok, dwa.
No tak.
I w tym czasie może być tak, że 90% się już wykruszy i nie będzie.
I może ze względu na to w crossficie podnoszenie ciężarów jest tak popularne, że jakby pomija się nie tak. Zawsze, ale jednak pomija się ten start. Na tak, zasadzie, że wchodzisz, już, tak, już podnosisz te ciężary.
Dokładnie, po prostu się podnosi ciężary i po prostu, no i tak jak powiedziałeś, no i jednak ludzie się kręcą, ja też to robię. to wygląda może gorzej, ale podnoszą.
Ale jeżeli wszyscy podnoszą w ten sposób, to to znaczy gorzej. Wszyscy tak podnoszą dookoła.
No,
nie?
No tak,
tak, to
jest
masz,
prawda,
masz, tak. Wiesz, inne, zupełnie inny punkt odniesienia.
Tak, to też jest prawda. No ciężki temat, no.
Ale warto rozmawiać. Nie, mnie takie rzeczy bardzo interesują. Ja jestem ogólnie w takim hejterem trochę właśnie takich sytuacji, że jest jakiś kurwa sport, nikt o nim nigdy nie słyszał. Nikt się nim nie interesował. I nagle jakiś Polak gdzieś wygrywa, tak, telewizja to jest. Podłapuje, media to podłapują i nagle się okazuje, że wszyscy wiesz, Formuła 1, nie? Tak, nikt się nie interesował Formuły 1. Kubica, wiesz, pojechał tak, 3 razy i nagle się okazuje, tak, że wszyscy od 15 lat, kurwa, Formuła 1.
W telewizji zaczęła się pojawiać. Ten
wiesz, ja nie mam nic przeciwko Formule 1, ja nie mam nic przeciwko Robertowi Kubicy, wręcz przeciwnie. Bo też się interesowałem zanim Kubica jeszcze jeździł, ale sam denerwuje mnie to, że ludzie nie potrafią się po prostu czymś zainteresować.
Tak, rozumiem. Ale też tak, znaczy ciekaw jestem, bo już tak jak rozmawiamy właśnie o takich rzeczach, bo oprócz tych, bo tam rozmawialiśmy troszkę o tych skokach narciarskich, o Justynie Kowalczyk, podobnie było z pancernistami, prawda? Też nikt tam o nich nie słyszał.
Pancerniści to
łyżwiarze.
O łyżwiarze, tak. No, ja myślę, że o szabelce pomyślałem.
To już powiedziałem, pancerniści chyba?
Ja nie wiem. No. Pancernista to mi się kojarzy, że to ten, szabel, nie to szermierka. Ale nie wiem, no dobra, chodzi o łyżwiarze.
No tak na dobrą sprawę nie mamy w Polsce chyba żadnego toru krytego, prawda? No nie ma, no a jednak te osiągnięcia były, prawda? Brudka, tak, dobrze mówię.
A co więcej, teraz była olimpiada zimowa i w karlingu mamy podobno dobry nawet zespół, a nie ma ani jednego toru takiego całorocznego.
No, no ciekaw jestem teraz, no bo tak nawet patrząc na skoczków, to są już starsze roczniki, więc za chwilę tych osób nie będzie. Kowalczyk chyba skończyła karierę.
Chyba tak, chyba jakoś było. No.
No i mówię generalnie, te takie gwiazdy, tych takich sportów zimowych zaczną odchodzić, a nie ma zaplecza. No nie, i to też tak, ciekaw jestem, jak to się będzie zmieniało.
Że jakby teraz na plecach ich sukcesów tak, nie została do tego jeszcze, infrastruktura, jeszcze, tak, żeby no to właśnie, ciągnąć dalej.
No,
nie?
No i tu może być duży zaskok za jakiś czas, że po prostu nie będzie komu, znaczy nie będzie kim, nie będzie komu startować w takich dyscyplinach na różnych takich zawodach właśnie.
Dlatego ja naprawdę, ja wiem, że ja się powtarzam, ale ja nie jestem w stanie wyjść z szoku, dlaczego piłka nożna jest taka popularna. W Polsce, w kraju, w którym ta piłka nie jest na takim, bo o Ruby Górskiego, kurwa, 30 lat temu to było, wiesz, jeden Lewandowski wiosny nie czyni, rozumiesz, po prostu nie jestem w stanie tego skumać, skąd ten fenomen, jeżeli ktoś wie, nie wiem, jest ktoś jakąś mądry książkę na ten temat napisał, to bardzo poproszę o tytuł, bo chętnie przeczytam, bo nie wiem, z czego ten fenomen wynika, bo to, bo sport drużynowy, no okej, ale koszykówka też jest sportem drużynowym, siatkówka, gdzie polscy siatkarze są dużo lepsi od polskich piłkarzy, no już nie jest aż tak popularna, tak?
No to znaczy też mam z tym trochę ból dupy, bo nawet patrząc na piłkarzy ręcznych, którzy wielokrotnie, no można powiedzieć, że walczyli o życie na tym boisku, ale w takim sensie, że no to zawsze ta walka była do końca i się bardzo dobrze ich oglądało, przynajmniej ja lubiłem oglądać piłkę ręczną, to jednak no nie są tak promowani właśnie jak piłkarze.
I czemu?
Nie wiadomo. Takie pojebane czasy.
Mi się wydaje, że to jest też na zasadzie, że to jest po prostu piłka nożna jest bezpiecznym wyborem. Na zasadzie wiadomo, że już się ludzie interesują.
No tak, no, że znaczy zrobi się taki z tego pewniak. No.
Tak, taki pewniak, nie? Puścimy piłeczkę.
Jest, tak, jest dużo klubów.
Tutaj o, piłkarz to może jakiś szampon tam zareklamuje, coś wiesz, nie? A ci pozostali, no to fajnie, no niech przywiozą medale.
No i tak, no, i to się tak mi się wydaje, to się kręci po prostu, no bo większe pieniądze, reklamy, no i gdzieś tam cały czas to się zapętla. No bo pieniądze są kosmiczne, patrząc na, powiedzmy, no już może nawet nie na Polskę, ale gdzieś na te ligi europejskie, no to, no to jest straszne.
Wiesz, jeszcze jeżeli chodzi o, to też jest ciekawe, no bo w sumie piłkarze, nie wiem, jak ktoś gra w Legii, czy w Manchester United, czy cokolwiek, no to nie są publiczne pieniądze, tylko to, no nie, są, no to tylko to, no bo to jest firma de facto, tak, to działa, no tak, w zasadzie jak firma. Ale jeżeli jesteś zawodnikiem podnoszenia ciężarów, to no, kluby nie są prywatne, to jest wszystko przez państwo opłacone. Więc cała kasa, no, którą jesteś w stanie jakby od klubu dostać, to dostajesz od pana ministra.
Znaczy wiadomo, że są sponsorzy, no bo tam jakieś większe kluby w Polsce mają też sponsorów strategicznych i są dofinansowywane, więc jakieś tam umowy reklamowe. U nas w Otwocku tak było.
A to jest w jakiś sposób regulowane? W sensie, że jeżeli jesteś na przykład, no bo klub, tak jak żeśmy powiedzieli, jest, nazwijmy to państwowy, tak? I ty jesteś członkiem tego klubu, sportowcem, zawodnikiem tego klubu i nie wiem, Adidas chce być twoim sponsorem, to jest w jakiś sposób regulowane, że nie możesz, bo na przykład sponsorem kadry jest Puma albo cokolwiek.
Nie ma tak, wiesz, nie ma. Znaczy aż tacy sponsorzy się chyba nie trafiają, to jest raz, więc takich problemów nie ma, ale nawet patrząc w Otwocku, bo u nas ten klub był, dokładnie się nazywał Ekopak Jatne, od nazwy firmy sponsora, pana Maciejewskiego, który tam może duże pieniądze tutaj kładł na klub, był takim generalnie, w ogóle sam kiedyś dźwigał i no był taką osobą wspomagającą mi ciężary w Otwocku i też myślę, że w Polsce, bo też dużo zrobił dla związku i dla wielu klubów innych. Się przysłużył ogólnie ponoszeniu ciężarów w tamtym okresie, no to miasto dawało swoje, on dawał swoje, ewentualnie jak ktoś tam miał jeszcze jakichś dodatkowych sponsorów, no to też jeszcze miałeś tam z inne źródła. A kadra to jeszcze inna działka, no bo dostajesz tam od ministerstwa za konkretne jakieś osiągnięcia, więc to się gdzieś tam wszystko sumowało i nikt nikomu nie robił problemu chyba.
Okej. Nie, no jakoś to mnie tak zawsze się zastanawiało, bo w niektórych klubach chyba piłkarskich jest, wiesz, no bo na powiedzmy klub ma koszulki od Adidasa, no tak,
Nie. No tak na dobrą sprawę, czy ty startowałeś w trykocie Adidasa czy Nike'a, nie miało znaczenia, no miałeś po prostu wystartować z orzełkiem na piersi, tam z tym napisem Polska i to się liczyło, bo jednak jedziesz jako reprezentant kraju, a nie jakiejś tam konkretnej firmy odzieżowej albo drużyny, no.
Ja to myślę, że jedyna nadzieja jest w tym, tak jak na przykład Gabi Migała ma sponsora totalnie po prostu z czapy, no bo to jest producent blachy falistej, Blach Profil. Okay. Wiesz, to nie na zasadzie, że wiesz, odżywki, coś tam.
Ale to tak jest...
Ale to jest na zasadzie, że podejrzewam, bo też nie wiem, bo nie pytałem
ani... Ale ciężara tak jest, wiesz, no bo zobacz, no u nas tym...
No tak, tak, ale to jest pewnie, chodzi mi o to, że to jest pewnie na zasadzie, podejrzewam, nie wiem, że po prostu właścicielem firmy jest pasjonat tego sportu.
Tak, i dlatego... po prostu, który, dokładnie, no, że i...
A nie na zasadzie, że on szuka, okej, to gdzie ja tu najwięcej zarobię, no, a tu ten sport...
No tak by było najlepiej, no nie? No i generalnie tak wiele klubów...
Mecenasi sportu. Wzywamy was do sponsorowania zawodników w różnych dziedzin i nie kategorii, tylko tych dyscyplin. Wzywamy was.
Tak, tych niszowych.
Tych niszowych, głównie tych niszowych. W Stanach to jest śmieszne, że możesz być, no nie wiem, ścigać się na traktorach, na kosiarkach i wiesz, Mountain Dew, tak, tam wiesz, cały wiesz, w sponsorach jesteś, tak? A u nas tak.
No ale przydałoby się, no szczególnie tutaj, no już nawet pomijając ciężary, ogólnie jest sport taki dyscyplin, gdzie mamy utalentowaną młodzież, dzieciaki, które naprawdę mogłyby, nawet jakby nie zrobiły oszałamiającej kariery, to na pewno jakąś by tam przygodę przeżyły w życiu i jakiś tam, myślę, że sukcesów też by tam naklepały gdzieś tam uprawiając to, tylko że właśnie wielokrotnie brakuje pieniędzy. Zobacz, patrząc na Warszawę, nie ma tak naprawdę w Warszawie żadnego konkretnego dobrego klubu ciężarowego w stolicy.
Na terenie Warszawy?
No, na terenie, no jest rozpadająca się Legia.
Gwardia chyba zamknięte?
Nic tam się nie dzieje. Okęcie jakieś tam, no, w Raszynie coś tam się dzieje, bo jak już budują nową halę. No jest impuls tutaj na Boże Przelei Stanów Zjednoczonych, no ale to są jakieś tam takie, mówię, klubiki, no.
Nie rozumiem.
Chyba się nie da rozumieć.
Mi się wydaje, że to jest wypadkowa też tego, że no, wszystko rozbija się o to, że no, tłumy i masy nie przychodzą na to, a tłumy i masy, moim zdaniem, zamknięte koło, tłumy i masy nie przychodzą na to ze względu na to, że nie znają tego sportu albo go nie rozumieją, więc tutaj jednak potrzebne jest
i nawet teraz,
wiesz, zainwestowanie w sport, nawet, żeby go wypromować, żeby ludzie zrozumieli, że on jest fajny.
Ale był też dobry okres, bo na przykład no świeżo jesteśmy po Mistrzostwach Europy Seniorów, prawda? No bo cały tydzień leciały zawody, można było oglądać sobie na TVP Sporcie, na Eurosporcie i zdobyliśmy 7 medali. Nasza reprezentacja była 7.
Joanna Uchowska, złoto.
Tak, no ale tutaj też nawet lokalnie już patrząc, Aleksandra Mierzejewska z Legii, też w tej najcięższej kategorii kobiecej, też wygrała swoją kategorię. Arek Michalski, złoto, i tam był jakiś, no, Łukasz Grela zdobył medal, jakiś młody chłopak w 85 kategorii, Kacper Kłos, więc no było ogółem 7 medali było i na dobrą sprawę, oprócz tego, że gdzieś to było nagłośnione zaraz tego samego dnia,
tak,
po dniu, gdzieś
na jakimś serwisie sportowym, coś tam, albo wiadomościach
tam się,
na 5 minut.
Pojawili się gdzieś tam może w jakimś, nie wiem, no, pytaniu na śniadanie czy coś, no to już takie, no, bym powiedział, echa ucichły, ale jakby to, no, tak jak już powiedzmy ta piłka, jakby piłkarze zdobyli medal, to byśmy przez 4 lata słuchali.
No, boju, Polsko. Słyszałeś Krzysztofa Kraszczyka hit?
Nie.
Jest już na Mundial hit Krzysztof Krawczyk nagrał.
Nie, to muszę.
Marsz Lewandowski? Nie, jakoś tak, coś Lewandowski. Polecam. Polecam każdemu, żeby teraz wszedł w wyszukiwarkę na YouTubie, wyszukał nowy hit Krzysztofa Krawczyka.
No też to zrobię.
I tym optymistycznym akcentem bardzo dziękuję za tę rozmowę.
Ja też dziękuję.
I mam nadzieję, że to jeszcze kiedyś powtórzymy. Miałeś okazję się wygadać.
No tak, no w końcu nie mówię, nie było raczka.
Dziękuję, wielmożna. Widzimy się przy następnym razie.
Dobra, pa. Na razie.
Pa, pa.